Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria Zawsze Dziewica. Gorąco witam i pozdrawiam słuchaczy Radia Maria. Rozpoczynamy nasze wieczorne rozmowy niedokończone. Jest to kontynuacja spotkania, które podjęliśmy w telewizji Trwam i w Radiu Maria tuż po godzinie 18. Temat rozmów niedokończonych, priorytety Ministerstwa Obrony Narodowej. W studiu witam naszych zaproszonych gości, pana Bartłomieja Misiewicza, szefa gabinetu politycznego ministra obrony narodowej, rzecznika Ministerstwa Obrony Narodowej. Szczęść Boże, witam i pozdrawiam.
Szczęść Boże.
Witam także pana Waldemara Andzela, zastępcę przewodniczącego Sejmowej Komisji Obrony Narodowej, posła Prawa i Sprawiedliwości. Szczęść Boże, panie pośle.
Szczęść Boże.
Priorytety Ministerstwa Obrony Narodowej. Wiele zagadnień podjęliśmy już w pierwszej części, ale dla tych, którzy może dopiero o tej porze włączyli radioodbiorniki, warto niektóre sprawy przypomnieć, dlatego bardzo proszę panów o podczynienie słowa wprowadzenia.
To jeżeli pan przewodniczący pozwoli, to ja tylko tak właśnie w ramach przypomnienia, że tymi priorytetami nowego kierownictwa Ministerstwa Obrony Narodowej przede wszystkim jest sprawa ujednolicenia, zhierarchizowania struktury armii. Dzisiaj mamy 3 ośrodki dowodzenia, a armia jest taką instytucją, która po prostu musi mieć jednego wodza i jego słuchać, bo jak to zaczyna się rozbijać, jak każdy zaczyna wydawać polecenia, no to po prostu to do niczego dobrego w takiej strukturze nie prowadzi. To jest oczywiście nowelizacja ustawy, która będzie pozwalała często żołnierzom w sile wieku, wykształconym, którzy zdobywają duże doświadczenie także za granicą, służyć ponad 12 lat. Dzisiaj się ich wysyła po 12 latach z wojska, odsyła się ich de facto, tylko po to, żeby nie płacić im emerytury. Dlatego chodzi o to, żeby móc ten czas służby im wydłużyć, żeby mogli swobodnie służyć ojczyźnie, tak jak robili to przez wcześniej lat 12. To jest oczywiście powołanie obrony terytorialnej kraju. Chcemy w przyszłym roku móc powołać 3 brygady na wschodzie Polski. Będzie to budżet państwa, kosztował budżet MON-u około 300 milionów złotych. Jesteśmy w trakcie teraz zgłaszania poprawek do budżetu, tak aby móc te pieniądze znaleźć i zacząć rzeczywiście tworzyć obronę na wschodniej ścianie Polski, a tym samym na granicy Sojuszu Północnoatlantyckiego, którego Polska jest członkiem.
Tutaj w pełni zgadzam z tym, co powiedział pan Bartłomiej Misiewicz. Te priorytety są na pierwszym miejscu. Komisja Obrony Narodowej w Sejmie będzie pomagała, aby one były zrealizowane, bo one muszą być przyjęte w większości w formie ustaw przyjętych przez Sejm, przez Senat Rzeczypospolitej Polskiej, oczywiście podpisanej przez prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, pana Andrzeja Dudę. Trzeba poprawić nasze bezpieczeństwo, które przez ostatnie lata pod rządami Platformy PSL zostało zaniedbane. Musimy poprawić nasze uzbrojenie. Wydatki na obronność powinny zostać w przyszłości zwiększone, ale także to, co tutaj powiedziano, no, musi być jasne kierowanie i dowodzenie naszą armią. Także te priorytety będą realizowane rządu wspólnie przy pomocy oczywiście Parlamentu Rzeczypospolitej Polskiej.
Jaki jest stan polskiej armii? Czy rzeczywiście polska armia jest dzisiaj w stanie zagwarantować bezpieczeństwo Polsce, nade wszystko obywatelom tego kraju?
No, dzisiaj niestety mamy armię w takiej liczebności, że możemy ją pomieścić na Stadionie Narodowym w Warszawie. Problem polega na tym, że mamy bardzo rozbudowaną strukturę dowodzenia na takiej zasadzie, że mamy bardzo wielu generałów, którzy po prostu nie biorą udziału w ewentualnej walce. W związku z powyższym kwestią fundamentalną jest zwiększenie liczebności armii. Te dane szacunkowe przeróżnych ekspertów wahają się od 140 do 170 tysięcy żołnierzy. Chcemy do tego jak najszybciej doprowadzić. Jak najszybciej ministerstwo chce, taki jest plan ministra Macierewicza, zmodernizować polską armię. To jest kwestia także zakupu sprzętu nowoczesnego, taki jaki będzie możliwy, ale to jest także sprawa tak poważnych przedsięwzięć, przy których na rozstrzygnięcia wciąż czekamy. Mam na myśli Caracale. Czekamy na decyzję offsetową Ministerstwa Rozwoju w tej sprawie i co będzie dalej z tym przetargiem, a tym samym ze śmigłowcami dla polskiej armii, czy chociażby z programem Wisła. Polska dzisiaj szczególnie potrzebuje obrony przeciwrakietowej. Stany Zjednoczone są naszym największym sojusznikiem, w związku z powyższym przemysł zbrojeniowy Stanów Zjednoczonych również. I czekamy na rozpoczęcie rozmów, ponieważ poprzednicy bardzo hucznie zapowiadali ten przetarg to, jak to ma dalej wyglądać, ale dzisiaj już wiemy, że praktycznie nic w tej sprawie nie zostało zrobione i ktoś musiał pana prezydenta Komorowskiego, który o tym przetargu wielokrotnie mówił, po prostu wprowadzić w błąd. Te rozmowy dopiero się będą rozpoczynać.
Panie pośle, sprawa bardzo istotna, o której rozmawialiśmy także w pierwszej części naszego spotkania, to bezpieczeństwo w kontekście polityki przyjmowania imigrantów, nielegalnych imigrantów przez kraje członkowskie Unii Europejskiej.
Tak, oczywiście. To jest bardzo ważne dla naszego kraju, przy tym wszystkim, co się także w Europie dzieje. Polityka i rządu, myślę, i parlamentu Prawa i Sprawiedliwości, która wygrała wybory, będzie zmieniona. Nie ma mowy, żebyśmy byli tak otwarci, jak to chciały poprzednie rządy. Tutaj się musi to zmienić. Po pierwsze, musimy pamiętać o Polakach, repatriantach, którzy chcieliby do naszego kraju przybyć, a o imigrantach możemy myśleć w drugiej kolejności. Moja opinia jest taka, że powinniśmy tylko przyjmować chrześcijan z terenów, gdzie jest zagrożone życie i zdrowie tych ludzi, rodzin ich, a osobom, które są innego wyznania, powinniśmy na pewno w tamtych krajach pomagać. Powinniśmy nieść pomoc, ale nie w taki sposób, że oni będą przyjeżdżali tutaj i mieszkali w naszym kraju. Państwo będzie łożyło gigantyczne środki finansowe. Nasze państwo ma olbrzymie potrzeby dla naszych obywateli, których w pierwszej kolejności musimy zaspokoić tutaj w kraju.
Jakie najważniejsze decyzje Ministerstwa Obrony Narodowej zostaną podjęte w najbliższym czasie?
Powiem szczerze, jesteśmy w trakcie prowadzenia audytu. Postawiliśmy sobie zadanie bardzo duże w Ministerstwie Obrony Narodowej. To jest bardzo duża instytucja, posiada wiele, wiele jednostek podległych. Chcemy, minister takie zadanie postawił, żeby wyniki audytu były zdane już na koniec stycznia. Więc wtedy będziemy oczywiście informować opinię publiczną, jak były wydatkowane pieniądze, ale też czy było przestrzegane prawo, bo to są rzeczy ważne. Myślę, że jesteśmy na takim etapie, że może się uda do końca roku powołać na nowo Komisję Badania Wypadków Lotniczych Lotnictwa Państwowego z ekspertami o uznaniu międzynarodowym, z ludźmi, którzy będą chcieli po prostu wyjaśnić przyczyny katastrofy smoleńskiej w sposób prawdziwy, obiektywny, które będzie zależało na tym, żeby dotknąć każdego dowodu i na tej podstawie orzec, co było przyczyną katastrofy, a nie badać w cudzysłowie pod z góry założoną tezę. To jest na pewno jeden z priorytetów. No to jest oczywiście kwestia tych karakali, to jest kwestia też systemu przeciwrakietowego, o czym mówiłem, to jest kwestia modernizacji armii, to jest to, na czym się teraz skupiamy, plus oczywiście cała reorganizacja ministerstwa i tej struktury, żeby to rzeczywiście było Ministerstwo Obrony Narodowej, które funkcjonuje na bieżąco i cały czas zajmuje się bezpieczeństwem państwa, bo wbrew temu, co stwierdziło Biuro Bezpieczeństwa Narodowego za czasów prezydentury pana Bronisława Komorowskiego, dzisiaj wolność, niepodległość to nie jest pewnik i zagrożenie ze wschodu też grozi. W tym dokumencie sprzed 2-3 lat stwierdzono, że Polsce nie grozi żadne niebezpieczeństwo ze wschodu.
Rozbudowa obrony terytorialnej. Panowie mówili, że to jeden z priorytetów Ministerstwa Obrony Narodowej. Co ten program, co ten plan zakłada?
Ten plan zakłada, że w przyszłym roku powstaną w Polsce 3 brygady na wschodniej ścianie Polski. Chcemy oczywiście tworzyć obronę terytorialną kraju na bazie organizacji proobronnych, tych, które dzisiaj szkolą bardzo często młodych ludzi, ale także i starszych, które opierają się na zasadach patriotyzmu, dla których jasną dewizą jest Bóg, honor, ojczyzna. Chcemy móc to wykorzystać i chcemy też dać te szanse ludziom, którzy chcą z jednej strony się edukować, chcą mieć swoje życie prywatne, swoje życie zawodowe, a po godzinach pracy, że tak powiem, chcą podnosić swoje poczucie bezpieczeństwa, ale także społeczności lokalnych. To jest bardzo ważne. To także krzewi ten patriotyzm. Nie chcą iść do wojska zawodowego. W związku z powyższym będą mogli się szkolić, będą mieli dostęp do broni, do sprzętu, przejdą całe przeszkolenie, że w razie jakiegokolwiek zagrożenia będą w stanie funkcjonować i sami bronić swoich właśnie społeczności lokalnych, małych ojczyzn.
Dozbrojenie istniejących jednostek, a także, panie pośle, przegląd kontraktów zbrojeniowych, czyli nie tylko chodzi o karakale.
Tak, oczywiście. Karakale są ważne, to znaczy ważne pod tym kątem, że myśmy zawsze byli bardzo krytycznie nastawieni, w jaki sposób ten przetarg się odbywał, ale także inne bardzo ważne przetargi, bo w przeciągu najbliższych lat ma być wydatkowanych na uzbrojenie wojsku około 200 miliardów złotych. Także to jest bardzo wiele ważnych przetargów. To, co już tutaj było wspomniane, system obrony przeciwrakietowej Wisła, niezwykle ważny, chyba najdroższy z programów, zakup śmigłowców transportowych, w przyszłości zakupy śmigłowców bojowych, bo obecne śmigłowce także są już przestarzałe, ale także budowa naszej marynarki wojennej, bo przez ostatnie lata, właściwie 25 lat, nie wszedł żaden nowy okręt wojenny, a ten jedyny, który jest budowany w skandaliczny sposób, mówię o okręcie patrolowym Ślązak, przez 15 lat. Także to, co się działo przez ostatnie lata w naszym wojsku, to budzi głęboki niepokój społeczny i to wszystko zostanie zmienione, zostanie poprawione. Nasza armia musi być dozbrojona, musi być wzmocniona tak, aby poprawiła w znaczący sposób bezpieczeństwa naszego kraju, naszych granic.
Ważne wyzwanie przed nami, przed państwem polskim w następnym roku w Polsce, szczyt NATO. Zatem pytam się, jak te relacje pomiędzy państwem polskim a strukturami NATO mają wyglądać.
Proszę Ojca, 2 ważne wyzwania także dla Wojska Polskiego, bo nie tylko szczyt NATO, ale także Światowe Dni Młodzieży. To dwa duże międzynarodowe wydarzenia, które nas czekają w przyszłym roku i oczywiście Wojsko Polskie też się w nie włączy. No jeżeli chodzi o szczyt NATO, no to oczywiście dla nas najważniejsze jest to, żeby doprowadzić do powstania w Polsce baz NATO, gdzie będą żołnierze NATO stacjonowali w Polsce, gdzie można by rzeczywiście rozpocząć to zabezpieczanie tej wschodniej ściany NATO, tak, aby rzeczywiście nie groziło, albo zmniejszyć niebezpieczeństwo, jakie może ewentualnie grozić. No też można powiedzieć, że w momencie wejścia do ministerstwa i poza tymi hucznymi zapowiedziami, ile cały szczyt mniej więcej według poprzedników będzie wynosił, czyli tam około 170 milionów złotych, w samym Ministerstwie Obrony nie poczyniono żadnych kroków celem przygotowania szczytu NATO. Nawet nie został powołany żaden zespół wewnętrzny, który miałby się taką organizacją zająć, już nie mówię o wydzieleniu środków, czy jakichkolwiek innych przygotowaniach. Nawet nie podpisano umowy z instytucją, na terenie której ma się ten szczyt odbywać.
Sprawa bardzo kolejna, sprawa bardzo istotna, to dzisiejsza wizyta pana ministra obrony narodowej na Ukrainie, w Kijowie, i bardzo ważne podjęte decyzje, przemilczane przez inne media, dotyczące nie tylko współpracy pomiędzy Polską i Ukrainą, ale współpracy podjętej przez gro państw tworzących tę część Europy.
Powiem szczerze, że można się przyzwyczaić do tego, że mainstream w Polsce skupia się na tym, czy delegacja Ministerstwa Obrony Narodowej była na urodzinach, prawda, Radia Maryja, albo ewentualnie, czy wystawiliśmy skromną asystę honorową na miesięcznicy w postaci sztandaru Wojska Polskiego, gdzie przecież w katastrofie smoleńskiej generalicja na czele z szefem sztabu zginęła, a nie przekazują tych informacji, które się dzieją na co dzień. Tydzień temu w Wojskowym Instytucie Medycznym na Szaseru w Warszawie odbyło się szkolenie dla naszych ukraińskich partnerów, które przeprowadzili polscy wojskowi lekarze na bazie naszych doświadczeń z Afganistanu. Był wspólny komunikat ataszy obrony Ukrainy, wiceministra obrony narodowej. Nigdzie w mediach to się nie pojawiło. Dzisiaj minister Antoni Macierewicz brał udział w spotkaniu roboczym szefów obrony narodowej pięciu państw, bo Estonii, Litwy, Łotwy, Ukrainy i Polski. Podpisano wspólne porozumienie o współpracy militarnej, ale także i gospodarczej. Także postanowienie dotyczące przestrzegania prawa międzynarodowego. Stwierdzenia, że została naruszona integralność Ukrainy, że naruszono jej granice, że doszło do właśnie zajęcia bezprawnego Krymu. To wszystko, co do tej pory nie omisa. Dzisiaj jest tak, że od 16 listopada Polska znów może powrócić na funkcję lidera w swoim regionie. I w zamian za to widzimy, co się dzieje po drugiej stronie. Wychodzi pan Scholz i mówi, że w Polsce dochodzi do zamachu stanu. Właśnie dlatego, że dzisiaj już trzeba zacząć z Polską się liczyć, bo my w naszym regionie jesteśmy i będziemy liderem.
Panie pośle, kolejny ważny element to szkolnictwo także wojskowe, różnego rodzaju szczebli, ale także powrót lekcji historii albo też promocji postaw patriotycznych w szkolnictwie rozumianym ogólnie.
Oczywiście to także jest bardzo ważny element, który był zaniedbany przez ostatnie lata, a który musi zostać odbudowany, bo szkolnictwo, właśnie wiedza historyczna dla młodych ludzi jest bardzo ważna, została zaniedbana przez ostatnie lata i to musi się bardzo zmienić, aby nasza młodzież jak najwięcej wiedziała o historii, w szczególności o historii współczesnej, która jest pomijana w szkołach, aby w szkołach pamiętano między innymi o żołnierzach wyklętych, żołnierzach niezłomnych, jak rotmistrz Witold Pilecki czy Danuta Siedzikówna Inka. Te wszystkie rzeczy będą bardzo ważne także i dla rządu, i dla parlamentu, dla rządu Prawa i Sprawiedliwości.
Jeszcze jeden element, wiele projektów, którymi w tej dziedzinie, jeżeli chodzi o działalność resortu Ministerstwa Obrony Narodowej, chwaliła się Platforma Obywatelska. Okazuje się, że przy końcu tego roku są tylko i wyłącznie projektami na papierze.
Znaczy, wręcz powiedziałbym, że na papierze to, przynajmniej może Audy coś wykaże, ale na razie jeszcze tych papierków nikt nie znalazł. Chyba to były wyłącznie zapowiedzi medialne. No, z naszego punktu widzenia właśnie przykład Karakali, gdzie tak naprawdę doprowadzono do takiej sytuacji, że ogłoszono przetarg, którym uniemożliwiono wzięcia udziału polskim przedsiębiorcom ze Świdnica, z Mielca, którzy przecież produkują wysokiej klasy śmigłowce wielozadaniowe brytyjskie, amerykańskie, w tym Black Hawki, którzy twierdzili, że są w stanie, ich wycena będzie mniejsza o 4 miliardy złotych niż proponują Francuzi. Francuzi sami, Karakali, mają kilkanaście sztuk, bo to są śmigłowce tak przestarzałe. A mimo to, że poprzednicy chcieli iść w tę stronę, więc jakby my teraz czekamy na te decyzje offsetowe, dalej Ministerstwo Obrony będzie podejmowało decyzję, co zrobić dalej. No oczywiście, jeżeli przetarg będzie na nowo powołany, przy czym ja nie stwierdzam, co będzie na pewno. Zakładam jakiś scenariusz. jeżeli przetarg będzie na nowo powołany, to oczywiście Airbus będzie mógł do tego przetargu również stanąć, przy czym to będzie przetarg, gdzie każdy podmiot będzie traktowany równo, na równych zasadach, a nie tak jak to było wcześniej, że ktoś był na wstępie premiowany. No i oczywiście program Wisła, jakby informacje, które do nas docierają, po pierwsze szacunki dalece różnią się od pierwotnych założeń, a po drugie Polska nie może czekać na realizację tego kontraktu do roku 2030, to jest po prostu wykluczone.
Ja tu może tylko dodam, że ten program według poprzedniego rządu miał kosztować 26 miliardów, a z tego co się ocenia, tak naprawdę w taki sposób, jak był skonstruowany, potrzebne byłyby środki co najmniej rzędu 50-60 miliardów złotych, czyli olbrzymie pieniądze, ponieważ tak naprawdę ten system, który miał być docelowo zakupiony, on nie istniał jeszcze, także to jest no, bardzo skandaliczne rzeczy, które się działy do tej pory wokół tego i to wszystko musi obecny rząd Prawa i Sprawiedliwości naprawić.
Ja jeszcze pozwolę sobie też dodać, no, przykładowo z dzisiejszego wywiadu wiceministra Bartosza Kownackiego. No, zakupiono F-16, które nie mają systemu wykrywania siebie wzajemnie, w związku z powyższym nawet nie można ich użyć, bo jeżeli by gdziekolwiek poleciały, to mogłyby same siebie zestrzelić.
Wiele tych zagadnień, wiele nieścisłości, priorytety Ministerstwa Obrony Narodowej, a my także Państwa zapraszamy do współtworzenia rozmów niedokończonych. W naszym studiu pan Bartłomiej Misiewicz, szef gabinetu politycznego ministra obrony narodowej, rzecznik Ministerstwa Obrony Narodowej i pan poseł Waldemar Andzel, poseł Prawa i Sprawiedliwości, zastępca przewodniczącego Sejmowej Komisji Obrony Narodowej. O naszym bezpieczeństwie także mówimy. Przypominam Państwu numery telefonów do naszego studia. Polska Północna 56 655 23 55. Polska Południowa 56 655 23 56. Telefonia komórkowa w naszej rodzinie 536 600 100 i 536 600 200. Dwa numery telefonów dla zagranicy 56 655 23 33 i 56 655 23 66, kierunkowe z Europy 048, z Ameryki i Kanady 011 48.
Yeah.
Radio Maria, bardzo proszę, halo.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja Zawsze Dziewica.
Teraz i zawsze, kogo witamy?
Jacek z Krakowa. Ja mam taką wielką prośbę, serdecznie witam gości, pana posła, pana ministra. Mam taką wielką prośbę. Chodzi o sprawę powtórnego odbycia badań lekarskich na WKU. Ja mam 36 lat. W czasach, kiedy my byliśmy poborowymi do wojska, to wojsko wyglądało, całe przeszkolenie wojskowe wyglądało bardzo marnie i wszyscy unikali tego wojska. I bardzo dużo było sytuacji takich, że każdy kombinował jak mógł, żeby dostać jak najniższą kategorię. Ja wprawdzie przez przypadek, nie przez kombinowanie, również dostałem kategorię bardzo niską, wręcz E, czyli tą najniższą z możliwych. I kiedy chciałem później jeszcze raz odbyć właśnie komisję wojskową, odmówiono mi. Natomiast bardzo dużo również moich kolegów ma niskie kategorie, a teraz by chcieli jednak, gdyby wystąpiło zagrożenie, służyć i móc bronić Polski, żeby można było po prostu wznowić te komisje wojskowe i kto by chciał na ochotnika, żeby jeszcze raz ją odbył, żeby jeszcze raz zbadano, czy się nadajemy, czy się nie nadajemy, bo to właśnie takie były czasy. Bo bardzo nam się podoba właśnie ten pomysł, żeby każdy, kto by chciał, żeby mógł się przeszkolić i żeby móc w razie potrzeby chwycić za broń i bronić ojczyznę.
Dziękuję, panie Jacku.
Odpowiedź.
Pozdrawiamy Kraków. Panowie, bardzo konkretna kwestia.
Bardzo, bardzo dziękuję za to pytanie. To rzeczywiście jest jedna z tych spraw, które no, trzeba by jakoś unormować systemowo z racji tego, że już dzisiaj no, nie ma, od dawna zresztą nie ma służby zawodowej, nie ma powszechnego, w sensie nie ma powszechnego poboru. Służba zawodowa jest, nie ma powszechnego poboru, więc jakoś trzeba by to unormować. Ja oczywiście przekażę to. Tymi sprawami zajmuje się sekretarz stanu minister Bartosz Kownacki. I oczywiście przekażę, zwłaszcza jeżeli pan mówi, że tak powiem jest więcej takich osób, no to warto się nad tym pochylić. Dzisiaj czasy są takie, nie inne, więc każda para rąk się liczy, a jeżeli za tym idzie oczywiście oddanie służbie ojczyźnie, to jest to rzecz ważna. Więc na pewno zostanie to w jakiś sposób unormowane i bardzo dziękuję za ten głos. No, takich spraw, gdzie trzeba naprawić te rozwiązania systemowe, jest mnóstwo. Więc każda informacja o nich przyspiesza z naszego punktu widzenia realizację.
Proszę bardzo, Radio Maria, halo.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże, kogo witamy, skąd
ja
telefon?
Ja chciałem się odnieść do tej wypowiedzi poprzednika. Ja jestem dużo starszy, mam 50 lat. Ja odbyłem służbę wojskową w Żaganiu i powiem szczerze, że wtedy panowały inne czasy, czyli panował bratni naród, za wschodniej granicy i tak dalej. Ja mieszkam w Zielonej Górze i chciałem się zapytać odnośnie tego pytania, które mój poprzednik wysunął. Gdybym chciał się zgłosić właśnie do takiej formacji obronnościowej kraju, czy nie wiem, nasz rząd w tej chwili ma jakieś plany na takie formacje, czy ich nie ma? No, chciałbym się tego dowiedzieć.
A jak pan na imię?
Robert.
Dziękuję, panie Robercie. Pozdrawiam. Bardzo proszę.
To ja pozwolę sobie odpowiedzieć a propos tworzenia tej obrony terytorialnej kraju, bo to wygląda tak, że w przyszłym roku mają powstać 3 brygady na wschodniej ścianie i prawdopodobnie informacja o tym tak na ten moment, to oczywiście jest wszystko w fazie tworzenia, to zależy od pieniędzy, no od szeregu rzeczy, ale oczywiście chcemy tutaj w pełni nawiązać współpracę z samorządami i to już na poziomie gmin. W związku z powyższym, no to w jakimś sensie lokale, wyposażenie takie to podstawowe, że móc odbywać czy zajęcia, czy ćwiczenia czy szkolenia będzie musiała pewnie zapewnić gmina. W związku z powyższym też gmina będzie przekazywała informacje o tym, jak można się zgłosić do takiej obrony terytorialnej kraju po to, żeby odbyć szkolenie, żeby regularnie się spotykać, żeby ćwiczyć, żeby mieć dostęp do tego, no i oczywiście w razie zagrożenia móc bronić ojczyzny.
I panie pośle, powracamy do tego zagadnienia, że w tych planach i priorytetach to nie tylko armia zawodowa ma bronić kraju.
Oczywiście bardzo ważna jest właśnie obrona terytorialna. My jeszcze teraz posiadamy Narodowe Siły Rezerwy, które no nie do końca dobrze się sprawdziły. Miały być dużo większe, lepiej zorganizowane. Te plany poprzedniego rządu no nie zostały zrealizowane. Także trzeba pójść w kierunku dużo większej obrony terytorialnej. To także będzie bardzo ważny komponent obrony, bezpieczeństwa naszego. Także to jest jeden z priorytetów i rządu, i parlamentu, także Komisji Sejmowej Obrony Narodowej.
Proszę bardzo, Radio Maryja, halo.
Witam serdecznie, szczęść Boże.
Szczęść Boże. Witam, panie Rafale.
Chciałem tylko serdecznie podziękować, znaczy właściwie nie tylko, ale za możliwość wypowiedzi i za państwa stanowisko w sprawie tych takich oddolnych inicjatyw typu właśnie te organizacje strzeleckie, bo myślę, że to jest naprawdę siła patriotów, siła narodu polskiego właśnie w takich oddolnych inicjatywach, które no robią coś za darmo, natomiast robią to z sercem i robią to z takim przekonaniem, które też, no, też naszych dziadków jakby przekonywało do tego, żeby oddawać tutaj krew za to, żebyśmy żyli w wolnej ojczyźnie i to jest naprawdę świetny pomysł. Druga sprawa to, jeżeli możecie państwo przeanalizować taką sprawę, żeby jednak ten dostęp do broni był może nie taki łatwy jak w Stanach Zjednoczonych, natomiast no, był łatwiejszy mimo wszystko niż teraz. No, prawo jest dziurawe. Dobrze panowie wiecie, wszyscy, którzy tam siedzicie w studiu, że dostęp do broni palnej tak naprawdę w Polsce jest. Czarnoprochowa broń jest dostępna. To jest broń wręcz niebezpieczna, natomiast każdy w Polsce może kupić sobie taką broń, może strzelać, może no oczywiście na strzelnicę, natomiast Polacy nie są narodem osób niezrównoważonych, żeby ograniczać to prawo. To też jest, wydaje mi się, siła taka, która w razie konfliktu jakiegokolwiek, który by wystąpił na terenie Polski, no może wróg się zastanowić nad wkroczeniem na nasz teren, jeżeli naprawdę każdy, kto będzie mógł, będzie miał tą broń w szafie i jakby no tutaj też upatruję jakby państwa rozsądek i jeżeli możecie, to proszę o rozważenie takiej możliwości. Dziękuję, wszystkiego dobrego, pozdrawiam i życzę 4 lat naprawy Polski i wszystkiego dobrego. Dziękuję bardzo.
Dziękujemy, panie Rafale, bardzo proszę.
Dziękuję bardzo za to pytanie. Znaczy, ja się zgodzę z tym, że obecnie są olbrzymie ograniczenia w dostępie do broni. To powinno się zmienić. Ale oczywiście to nie może być znowu taki dostęp, gdzie wszyscy będą sobie mogli bez problemu kupić broń. Pewne ograniczenia w tym względzie muszą być i na pewno to nie będzie taki dostęp jak w Stanach Zjednoczonych, Ameryki Północnej, ale na pewno powinny przepisy w tym względzie się zmienić. Ja to w pełni popieram.
No i ta inicjatywa oddolna powraca, grupy militarne, które już są, które funkcjonują i które no chyba latami oczekiwały na zainteresowanie się ich funkcjonowaniem.
Tak, oczywiście. Ja muszę powiedzieć, byłem chyba po pierwszym tygodniu swojego urzędowania na 6. Ogólnopolskim Forum Organizacji Proobronnych i na mnie największe wrażenie zrobiły materiały wideo z takich szkoleń właśnie młodzieży. Tam też dowiedziałem się, że rok temu mieliśmy w Polsce 350 klas mundurowych, a dzisiaj, kiedy dane wciąż są zbierane, jest ich ponad 450. Mamy modę na bezpieczeństwo. Dzisiaj młodzi ludzie chcą być przeszkoleni, chcą mieć własne poczucie bezpieczeństwa, skoczyć ze spadochronem, założyć mundur, przebiec się z karabinem, oddać strzały i mają już to poczucie, że w razie czego, prawda, są w stanie bronić swoich bliskich, swojej ojczyzny. To jest dzisiaj bardzo ważne i tutaj minister kładzie bardzo duży nacisk i też nasi eksperci, którzy będą zajmowali się tworzeniem obrony terytorialnej kraju, chcą ją tworzyć na bazie organizacji proobronnych, bo do tej pory poprzednicy inwestowali w te jednostki wojskowe głównie na zachodzie kraju. Na wschodzie nie robiono nic, ale za to mamy na wschodzie naprawdę wiele organizacji proobronnych, na bazie których można stworzyć rzeczywiście na poważnie, profesjonalnie oddziały obrony terytorialnej kraju. I to chcemy w przyszłym roku już zacząć robić.
Prosimy bardzo, Radio Maryja, halo.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Witam ojca prowadzącego, witam pana ministra, witam również pana posła. Paweł z Warszawy dzwoni. Ja mam takie pytanie, bo tak w świetle tych wszystkich wydarzeń, które tam się dzieją, między innymi też z Trybunałem Konstytucyjnym, to czy państwo przewidujecie, mam takie pytanie, czy państwo przewidujecie audyt armii, bo myślę, że warto byłoby, żeby Polacy dowiedzieli się, co przez te 8 lat z tą polską armią się stało, żeby był punkt odniesienia taki, który pokaże, że naprawdę polski kraj, polski naród, polskie państwo jakby zostało osłabione przez te 8 lat i dobrze byłoby też pokazać, jakie są plany. I myślę też, że dobrym byłoby również, żeby była większa promocja w jakby tej dobrej nowiny, jaką jest zmiana w mediach. Jakby niestety trzeba to powiedzieć, również tego mętnego głównego nurtu, bo po prostu nas zakrzyczą. Zakrzyczą nas. Dziękuję, przychodzę na odbiór.
Dziękujemy, panie Pawle. Warszawę pozdrawiamy.
Panie Pawle, ja tak jak już informowałem, ten audyt nie tylko, że planujemy, ale on już trwa w Ministerstwie Obrony, także w jednostkach poległych, w związku z powyższym także Armii Polskiej. Oczywiście, jak tylko się zakończy, opinia publiczna pozna jego wyniki. No, w tym zakresie, w którym będzie można, no, podejrzewam, że będą takie rzeczy, których nie będzie można w pełni podać do wiadomości opinii publicznej, ale na pewno Polacy mają prawo wiedzieć, jaki jest rzeczywisty stan bezpieczeństwa kraju i to chcemy zrobić. A jeżeli chodzi o media, to ja mogę tylko ze swojej strony powiedzieć, że Ministerstwo Obrony Narodowej naprawdę bardzo intensywnie informujemy o wszystkim na bieżąco w internecie, na Twitterze, na Facebooku, na naszej stronie internetowej. Wysyłamy wszelkie komunikaty, chcemy to, no ja, bo to niestety spada też na mnie tutaj z racji tej mojej roli rzecznika dodatkowo, w pełni to unowocześniać i aktualizować, tak żeby jeszcze szerzej przez ten internet docierać, a to, że krzyczą w mediach, to w żadnym wypadku nie stopuje naszej pracy.
Ja się tu dołączam. No jest niewiele mediów, które rzetelnie informują i prawdziwie o tym, co się w naszym kraju dzieje. Właśnie rzetelnie informuje Radio Maryja, czy też Telewizja Trwam, ale jest wiele mediów, tych, o których mówimy, mediach mętnego nurtu, gdzie to powinno się zmienić. I rząd, i parlament będą pracowały także nad zmianami, aby nie było takiej dezinformacji, jak teraz jest w mediach mętnego nurtu, zakłamywania czy pomijania pewnych ważnych informacji. To wszystko jest bardzo ważne i myślę, że rząd Prawa i Sprawiedliwości to zmieni.
Proszę bardzo, Radio Maryja, halo.
Halo, szczęść Boże.
Szczęść Boże, kogo witamy?
Piotr Szyskiec. Pozdrawiam wszystkich w studiu. Dwa zdania, bardzo krótko, na temat, które był przed chwilą poruszany. Nie chciałbym, żeby to była audycja o temat dostępu do broni, a jedynie dwie takie krótkie uwagi. Po pierwsze, Stany Zjednoczone. Pan raczył się zrazić, że nie będzie to na pewno tak jak w Stanach Zjednoczonych. Otóż tam każda sztuka broni jest dokładnie ewidencjonowana. Wiadomo, kto ją kupił, gdzie ją kupił, jaka jest ich historia. I na pewno nie jest to broń, która jest powszechnie używana od jakichś złych celów. Druga sprawa, też w poprzedniej części audycji pan powiedział na temat tego, że ustawiłyby się w Polsce kolejki gangsterów do zakupu broni. No to taka trochę humorystyczna chyba uwaga, bo właśnie w tej chwili broń mają praktycznie ubecy i gangsterzy. Oni mają nieograniczony praktycznie dostęp do broni, a zwykli ludzie są bezbronni. To tyle w zasadzie w tej sprawie. Jeszcze jedna tylko uwaga zupełnie na inny temat, na temat mediów. Ja uważam, że zmiany w mediach idą bardzo powoli, źle. Jeżeli nie zrobimy porządku w mediach, to media w ciągu kilku miesięcy zrobią porządek z nami, z rządem i to się źle skończy. Dziękuję. To wszystko, co chciałem tutaj powiedzieć. Pozdrawiam jeszcze raz. Szczęść Boże.
Bóg zapłać, panie Piotrze.
W tej pierwszej sprawie ja sobie pozwolę, bo ta humorystyczna uwaga na temat kolei gangsterów po broń, to była moja uwaga w tej części telewizyjnej. Znaczy, no, tak jak ja podtrzymuję swoje zdanie, to znaczy, że nie, nikt z nas nie mówi nie. Natomiast kwestia rozwiązań systemowych i prawnych no jest tutaj pierwszorzędna. Dzisiaj mamy do czynienia w Polsce z sytuacją taką, czy może mieliśmy jeszcze niedawno, że przestępcę, czy to pedofila, czy mordercę, sądzono ileś lat, pozwalano mu chodzić na wolności, ostatecznie dostawał może 5-8 lat więzienia. Za to człowiek, który chory umysłowo wynosi batonik ze sklepu o wartości 2 zł, został automatycznie wsadzany do więzienia na kilka lat. Rozwiązania systemowe są dzisiaj bardzo ważne. To, żeby na przykład policja mogła używać broni wtedy, kiedy jest realne zagrożenie, a nie policjant boi się użyć broni, a często nawet nie umie użyć broni. Nie wiem, co już o innych sytuacjach typu tak zwany strzał snajperski. Więc dopiero przy wprowadzeniu pewnych rozwiązań systemowych można wtedy stanowczo pochylić się nad dostępem do broni. I oczywiście tak jak powiedziałem, no, nikt nie mówi nie, natomiast no, rozwiązania, to jest tak samo jak przejście badań psychologicznych. Przecież wiemy, jak dzisiaj wygląda w Polsce dostęp i w ogóle służba zdrowia, a co dopiero rzetelne badania psychologiczne, czy ktoś może mieć dostęp do broni, czy nie.
A ja tu jeszcze się dołączę o tym, co mówiono, dziękuję, o tym, co mówiono o mediach. Zmiany w mediach będą, mówię o mediach publicznych, na tych, na których państwo polskie będzie czy ma wpływ i one myślę, że w niedługim czasie będą, ale bardzo dziękuję za troskę, bo to jest no niezwykle ważne, jakie są media, co przedstawiają, czy przedstawiają prawdę. Właśnie tak prawdę przedstawia właśnie Radio Maryja, czy też telewizja Trwam.
Proszę bardzo, Radio Maryja, halo.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże, kogo witamy?
Mam na imię Grzegorz, ja dzwonię ze Szczecina. Witam wszystkich serdecznie i radiosłuchaczy, i gości w studio. Szanowni Państwo, chciałbym się odnieść do wypowiedzi mojego poprzednika, który mówił, że był w poprzednim systemie, był w wojsku, gdzie właśnie braterski sojusz z Armią Radziecką był, no i został wyszkolony tak, a nie inaczej. Ja bym chciał troszkę powiedzieć inaczej. Ja również byłem w tamtych latach, odbywałem zasadniczą służbę wojskową w armii. Uważam, że zostałem przeszkolony bardzo dobrze. Jestem po szkole uzbrojenia. W związku z tym z bronią podczas pozostałej części służby wojskowej miałem z bronią do czynienia, aż nadto na koniec to już na nią patrzeć niemalże nie mogłem. I wydaje mi się, że obecna armia powinna lub może zechciałaby skorzystać z wiedzy, doświadczenia i umiejętności ludzi, którzy w tamtych czasach właśnie byli osobami przeszkolonymi. Ja osobiście mam drugą klasę, miałem wtedy drugą klasę specjalisty wojskowego, więc obyty naprawdę byłem z bronią i w ogóle z wszystkimi historiami z tym związanymi. Jeśli zaś chodzi o... I tu właśnie chciałbym podkreślić to, że armia mogłaby i powinna skorzystać z bagażu doświadczenia i umiejętności tych ludzi, których kiedyś wyszkolono. Drugą sprawą to jest kwestia powszechnego dostępu do broni. Szanowni Państwo, tak jak tu poprzednik powiedział, i ubecy, i część przestępczego świadka ma spokojnie większy dostęp do broni i bardziej swobodny niż przeciętny obywatel w tym kraju. Ja osobiście miałem oficjalnie broń przez lat 10. Zagapiłem się rzeczywiście. Nie dostarczyłem do komendy wojewódzkiej zaświadczenia, że jako osoba garbata mam tego garba, że jako osoba normalna jestem normalny. W związku z tym odebrano mi prawo do posiadania broni. To jest chore. To jest po prostu chore. Proszę mi wierzyć, mi się z kolei podobają bardzo Stany Zjednoczone. Sprawdzają mnie, kupuję tą broń. Ja również tą broń posiadałem 10 lat. Nie użyłem jej na szczęście ani razu, bo nie miałem takiej potrzeby. Nie było takiej potrzeby. Ale w przypadku, gdyby potrzeba zaistniała, użyłbym jej. I dziwi mnie to, że u nas się przeprowadza testy psychologiczne, testy różnej maści. W każdej chwili każdemu z nas może się psychika skrzywić i tą broń może użyć w celu nie takim, jakim powinien jej użyć. I to by może było tyle, co chciałbym powiedzieć.
Dziękuję, panie Grzegorzu. Dobrej nocy. Dobrej nocy, wszystkiego dobrego, panie pośle.
To kolejne pytanie. Dziękuję bardzo o dostępie do broni. Tak powiedziałem, ja się zgadzam ogólnie z wypowiedzią, że powinno to zostać zmienione, ale też oczywiście nie w taki sposób, że też wszyscy będą mieli tak łatwy dostęp do broni. Nie chciałbym mówić, że to tak samo w znaczący sposób może zwiększyć ilość wypadków z bronią, a także z atrapami broni. Naprawdę no, pewne rzeczy wejdą w życie, ale będą w sposób przemyślany i pewnych rzeczy nie wprowadzimy. Był jeden z ministrów sprawiedliwości w poprzednich rządach, który chciał to wprowadzić, nie wprowadził tego. Także to nie jest taki bardzo prosty temat, żeby takie same rozwiązania, jak są w Stanach Zjednoczonych, żeby były u nas wprowadzone. Nie chciałbym tak dalekich obietnic w tym względzie składać. Na pewno będzie się przyjrzenie obecnym rozwiązaniom i na pewno będą zmiany w tym względzie, aby był łatwiejszy dostęp niż jest obecnie do broni.
Ja bym bardzo prosił Państwa także o to takie komplementarne potraktowanie tematu naszej dzisiejszej audycji, bo skupiliśmy się na bardzo ważnej dziedzinie. Któryś z telefonów z kolei podejmuje ten temat. Myślę, że ważny, istotny, dotyczący dostępu do broni przez obywatela Polski, ale zechciejmy spojrzeć na nasze bezpieczeństwo, na zagrożenie tego bezpieczeństwa i te wewnętrzne i zewnętrzne. Przecież tyle dostajemy różnego rodzaju impulsów niepokojących. Zewnątrz i wewnątrz, ale także podejmujemy tematy dotyczące priorytetów Ministerstwa Obrony Narodowej, dlatego potraktujmy ten temat w tej formie, jaką także Państwu do rozmowy zaproponowaliśmy. Bardzo proszę, Radio Maria. Halo?
Szczęść Boże, mówi Zygmunt z Niemiec.
Pozdrawiam, panie Zygmuncie.
Odnośnie tej broni, ale całkiem króciutko powiem tylko. Ja byłem kilka razy w Szwajcarii, no i tam praktycznie każdy obywatel jest żołnierzem i oni mają regularne ćwiczenia strzeleckie i mają bardzo dużo broni w domu, ale nie mają amunicji. Także w razie wypadku wojny oni tą amunicję dostają i będą bronić swojego kraju. Ale nie mają broni po to, żeby sąsiad strzelał do sąsiada. Czy w jakichś no, sytuacjach takich spornych. Tego tam nie ma. A jeżeli chodzi o Amerykę, to tam jest chyba ponad 30 tysięcy co roku zastrzelonych ludzi. To niech ci panowie, co poprzednio mówili, nie gadają, jak tam jest fajnie. To jest jedna sprawa. Odnośnie drugi temat, Komitety Obrony Demokracji, co teraz ta PO robi. No proszę państwa, no to jest chyba rzeczywiście jakaś kpina, co oni wyprawiają. Przecież politycy chwalą się, że obiekty publiczne są chronione uzbrojonymi policjantami i wojskiem. Tutaj w Niemczech mi chodzi o to. I stają na dworcach i tak dalej, i tak dalej. I tacy politycy to mówią i nikt się temu nie sprzeciwi. Wszyscy się mu klaszą. Przecież ci uzbrojeni powinni stać na granicach, a nie przed kinem, czy przed sklepem, czy przed szkołą. No to jest pomylenie z poplątaniem. Ale bardzo mi się podobają wypowiedzi mądrych ludzi. Otóż taki jeden z nich to był
tak, ale treść może...
No dobrze, ale jeszcze jedna sprawa. W tym systemie, w którym żyjemy, w kapitalizmie, z góry jest zakładane, żeby jest bezrobocie. I w Europie my mamy miliony bezrobotnych. I te przecież wymiar sprawiedliwości nie powinien rodziców karać za to, że ci rodzice nie mają pieniążków i są biedni i im odbierają dzieci. Przecież to w czasach Chrystusa 2000 lat temu imperialiści rzymscy tak robili, jak podbijali inne tereny. To jest jakieś chore pomylenie z poplątaniem.
Tak, panie Zygmuncie, te tematy podejmowaliśmy, one bezpośrednio też nie dotyczą tego zagadnienia, które dzisiaj wyznaczyliśmy sobie na tej antenie. Bardzo gorąco panu dziękuję. Przyjmiemy kolejny telefon. Proszę bardzo, Radio Maryja. Halo?
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja, zawsze dziewica.
Teraz i zawsze. Kogo witamy? Skąd telefon?
Maciej ze Stanów. Dzień dobry. Wszystkiego najlepszego. Chciałbym zwrócić uwagę na jeden aspekt tego wszystkiego. Cały czas, kiedy dyskutujemy my o tym, o rozszerzeniu naszej obronności i tak dalej, musimy wziąć pod uwagę jedną rzecz, że Rosja jest jednak potęgą militarną, jeżeli nie żadną inną. Ja stoję na stanowisku trochę innym. To znaczy, Ja żyję w Ameryce już 30 parę lat i wiem doskonale, jaka jest polityka amerykańska. Polityka amerykańska jest ściśle amerykańska. Po prostu dlatego, że ją tylko interesują sprawy amerykańskie. Jeżeli na przykład my zwrócimy uwagę, będziemy zabiegali tak szalenie o wpływy tutaj i tak dalej, Amerykanie nie szanują nas aż tak bardzo, proszę sobie wyobrazić. Ja stoję na stanowisku zupełnie innym. Po prostu uważam, że wróg, prawdziwy wróg to są Niemcy, a z Rosją trzeba się dogadać. Ja wcale nie uważam, że Rosjanie są znacznie nam mili albo przyjaźni, ale i tak dalej, ale uważam, że zdecydowanie z Rosją trzeba się dogadać. Ja takiego tematu w ogóle nie słyszę w Radio Maryja. Ja takiego tematu w ogóle się nie podnosi nawet takiej opcji. Natomiast jeżeli pan Schulz, taki bezczelny pan Schulz, będzie wygadywał jakieś na forum takiego zgromadzenia europejskiego i tak dalej, jakieś kalumnie przeciwko Polsce i tak dalej, to ja się bardzo przepraszam, ale ja się na to nie zgadzam. Ja się nie zgadzam jako obywatel polski, jako obywatel amerykański również. Ameryka robi to, co się Ameryce podoba. Trzeba zapamiętać to sobie. Przede wszystkim ona już były wiele, wiele przypadków, począwszy od Jałty, Teheranu i tak dalej, którymśmy byli naprawdę, proszę mi wierzyć, byliśmy kompletnie ostatnim punktem jakichkolwiek gestów ze strony Ameryki, żeby po prostu w naszym kierunku cokolwiek by zrobiła. Ale przecież weźmy pod uwagę Reza Pahlavi za mojego życia w Iranie. Przecież to był wielki przyjaciel Ameryki tam zainstalowany w Iranie. Ameryka nie podniosła palcem, żeby go uratować, nawet nie pozwoliła, żeby mieszkał i umarł w Stanach Zjednoczonych. Potem ten Saddam Hussein był również naszym człowiekiem tak zwanym. I przede wszystkim... I co? Powieszono tego i jak teraz Irak wygląda? Proszę bardzo. Spójrzmy na to z tego punktu widzenia. To nie jest na zasadzie, że my hop, hura i tak dalej, będziemy mieli parę rakiet i systemów obronnych. Rosja ma takie systemy, że my w ogóle to jest siekierą na słońce dosłownie, jeżeli my będziemy robili tylko i wyłącznie jakieś rzeczy. Ja uważam jedną rzecz, że należy się z Rosją dogadać.
Tak, panie Macieju, dziękuję ślicznie. Niestety... Chcielibyśmy się już odnieść, bo ta teza już wybrzmiała w telefonie.
Ja pozwolę sobie na taki komentarz, że jednak każdy sojusz trzeba pielęgnować i z każdego sojuszu, znaczy można coś wymóc, jeżeli tylko zarządza się państwem w taki sposób, że z państwem z Polską, w tym przypadku na arenie międzynarodowej, można się liczyć, a dzisiaj coś takiego zostało rozpoczęte przez prezydenta Andrzeja Dudę, przez ministra Antoniego Macierewicza właśnie w Kijowie, gdzie to Polska może stać się, tak jak wtedy w 2008 roku, tym liderem. Wtedy prezydent Lech Kaczyński obronił Gruzję przed rosyjską agresją. I ja uważam, że my możemy przy odpowiedniej polityce doprowadzić do tego, żeby dzisiaj w Polsce były bazy naszych sojuszników z NATO. To jest bardzo ważne, dlatego że nikt kroku dalej nie zrobi w momencie, kiedy będą przedstawiciele, reprezentanci, wojsko innych państw, bo to w tym momencie nie jest agresja na jedno państwo, tylko na ileś tychże państw. Ale zgadzam się co do jednej zasady, że oczywiście właśnie te sojusze trzeba pielęgnować, trzeba zawiązywać, musi dochodzić do wymiany nie tylko gospodarczej, militarnej, szkoleń, etc., etc. Ale w tym wszystkim jeszcze zawsze trzeba pamiętać, że jak umiesz liczyć, to licz na siebie.
Ja się tutaj dołączam do tego. Zgadzam się, jest też powiedzenie, chcesz mieć pokój, to szykuj się na wojnę. O tym także należy pamiętać, przez to właśnie w tym kontekście o tym, że musimy mieć silną armię, ale także armię, która współdziała z NATO i ze Stanami Zjednoczonymi Ameryki Północnej, które są strażnikiem, trzeba powiedzieć, w wielu miejscach pokoju na świecie i gdzie tylko tak naprawdę Stany Zjednoczone mogą się liczyć na arenie międzynarodowej. Inne kraje się z nimi liczą. Także my musimy współpracować i chcemy współpracować ze Stanami Zjednoczonymi i w tym kierunku na pewno pójdzie dalsze zacieśnienie właśnie naszego sojuszu i także to, o czym tu było wspomniane, aby powstawały właśnie bazy natowskie w naszym kraju, które poprawią bezpieczeństwo Polski.
Przepraszam, tak? Proszę Ojca, że mogę jedno tylko jeszcze zdanie, bo to też na mnie zrobiło takie wrażenie, że po co to wszystko, skoro mamy po drugiej stronie do czynienia z potęgą? No może i tak, tylko że jak pamiętam z nauki historii rok 1920, to na Błoniach Osowskich pod Warszawą udało się w 20 roku zatrzymać nawałę bolszewicką i nikt wtedy się nie zastanawiał, czy mamy do czynienia z narodem ileś razy większym, który właśnie rusza na Europę. I to myśmy powstrzymali ten najazd na Europę. Polacy powstrzymali. I tak samo wtedy, kiedy mieliśmy do czynienia z zaborami przez 123 lata. Można było się poddać. I już, i koniec. I wszyscy by zapomnieli o Polakach. A naród polski, duch polski przetrwał przez tradycję, kulturę. Broń jakby może być i w postaci kultury, słowa, poezji. Ja ostatnio brałem udział, reprezentowałem ministra obrony narodowej w konkursie dla dzieci i młodzieży organizowaną przez Związek Piłsudczyków, w którym wzięło udział 1500 dzieci. Właśnie a propos kultury patriotycznej i szerzenia tego, tak jak to miało miejsce kiedyś. W każdy sposób można się bronić, ale zawsze trzeba, nigdy nie można się poddawać. Będziemy na to pracować.
Proszę bardzo, Radio Maria, halo.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus, Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Słucham tak dyskusji państwa i zastanawiam się, dlaczego na przykład nie powołacie, tak jak było, wojska zasadniczego, zasadniczej służby wojskowej. I to jest bardzo ważne. Nie liczmy na to, że nie będzie wojny. Wojna będzie i to będzie niedługo. 9-10 lat i będzie wojna. Ludzie nie myślą, że tak nie będzie. Zobaczcie, co się dzieje wokoło. Mówią, że tak, że nie ma pieniędzy na wojsko, nie? Wcale pieniędzy nie potrzeba na wojsko. Jest nadprodukcja mleka, nadprodukcja mięsa. Rolnika będzie miał kto obronić i rolnik da jedzenie wojsku. I musi być przynajmniej w Polsce 1,5-milionowa armia. Pierwsza, zawodowa musi być i zasadnicza, 1,5 miliona. A drugie 1,5 miliona to musi być schowane po lasach. Wiecie, jeżeli wróg uderzy na nas, uderzy na wojsko główne, wojsko, które będzie schowane po lasach, uderzy na ich tyły. I trzeba strategię przyjąć taką, nawet najsilniejsza armia, która pokona, nawet będzie starała się pokonać pierwszą armię, zostanie zaatakowana z tyłu i odcięta od zapasów. Tak musi być zrobione. I to musi być zrobione przez najbliższe 9 lat.
Tak, panie Jerzy, bardzo dziękuję. No tak, prosiłbym tylko, może wiemy, że te niebezpieczeństwa są, ale takie czarne proroctwa snute na antenie Radia Maryja dotyczące konkretnego czasu, kiedy wojna nastanie, to myślę, są zbytnio przesadzone. Bardzo proszę, co z tą armią zasadniczą?
Ja powiem szczerze, myślę, że na ten moment uporządkujmy to, co zastaliśmy, bo dzisiaj, powtarzam raz jeszcze, mamy tą 100-tysięczną, niecałą 100-tysięczną armię. Zajmijmy się najpierw systemem dowodzenia, ujednoliceniem go, bo dzisiaj jeszcze zrobić służbę powszechny pobór i tak naprawdę nie wiadomo, kto pod kogo by podlegał. Zajmijmy się tymi problemami, które mamy na dzień dzisiejszy. Zobaczmy, jak wyjdzie obrona terytorialna kraju, jakie tutaj będzie zaangażowanie. Ze wszystkich tych badań, które przeprowadzają nasi eksperci w tym zakresie, wynika z tego, że naprawdę przy połączeniu, zwiększeniu liczebności armii zawodowej, przy wprowadzeniu obrony terytorialnej kraju na poziomie wysokim, profesjonalnym, przy współpracy z naszymi zachodnimi partnerami, naprawdę wydaje się, że będzie można już doprowadzić do dużo lepszego poziomu bezpieczeństwa niż mamy dzisiaj.
Ja się tutaj do tego dołączam, do tego, co powiedział pan Bartłomiej Misiewicz. Powinniśmy zbudować armię zawodową i obronę terytorialną i to, co tutaj już wcześniej powiedziałem, no, chcesz mieć pokój, szykuj się na wojnę. O tej dewizie należy cały czas pamiętać i w tym kierunku pójdziemy, włącznie z tym, aby pielęgnować nasz sojusz i rozwijać sojusz właśnie w NATO ze Stanami Zjednoczonymi i z krajami Europy Zachodniej, które są w tym sojuszu. I także to, co tutaj było także wspomniane, także musimy współpracować właśnie z krajami sąsiadami, z Litwą, Łotwą, Estonią i Ukrainą, gdzie dzisiaj była wizyta i podpisanie pewnych porozumień przez pana ministra obrony narodowej, przez pana Antoniego Macierewicza.
Proszę bardzo, Radio Maria, halo.
Cześć Boże, z tej strony Dominik z Poznania.
Witam panie Dominiku.
Ja mam takie pytanie, czy tutaj Prawo i Sprawiedliwość i ogólnie Ministerstwo Obrony Narodowej będzie dążyło do po prostu zwiększenia etatów w jednostkach, bo mamy do czynienia z sytuacją, gdzie niektóre jednostki po prostu stany etatów są na poziomie 20 paru procent i tak naprawdę są to, nie mają one żadnej wartości bojowej i czy to będzie zwiększane, czy po prostu te jednostki będą likwidowane i czy Polska polska armia będzie miała mniej związków taktycznych, ale one będą bardziej zapełnione. I drugie pytanie, czy jakoś tam Ministerstwo Obrony Narodowej zamierza wspierać rozwój polskiej broni do walki elektronicznej, do wojny elektronicznej, dronów i no generalnie o tej tematyce. Dziękuję bardzo.
Dziękujemy, panie Dominiku. Bardzo proszę.
Tak, bo tutaj przedmówca właśnie, pan pytający powiedział, no na pewno Ministerstwo Obrony przyjrzy się, jak wygląda stan gotowości naszych wojsk. On oczywiście w niektórych jednostkach może budzić niepokój. Mnie trudno jest się ustosunkować, bo dokładny, szczegółowy tak naprawdę to te informacje ma Ministerstwo Obrony Narodowej, ale to nie są także informacje, które są do upowszechniania, myślę, szerokiego, ale myślę, że na pewno tym tematom się przyjrzy, a na pewno to w tym temacie, co tu jest mówione odnośnie właśnie walki elektronicznej, to w tym kierunku na pewno rozwój naszej armii pójdzie, w tym także zakup dronów. I to nie tylko tych małych dronów, ale średnich i tych dużych dronów, które mogą przenosić broń. Także myślę, że w tym kierunku na pewno pójdzie także rozwój naszej armii.
Ja tylko ze swojej strony mogę dodać, że oczywiście jakaby to broń nie była, no to oczywiście to jest tak, że polski przemysł, polscy producenci no muszą być wspierani, no bo to jest jasne, że jeżeli Polska coś produkuje, a nawet polska armia tego nie kupuje, to jak to ma się sprzedawać gdziekolwiek na świecie? No ale to jest zadanie dla polskiej grupy zbrojeniowej. Jeszcze tylko jedno słowo, jeżeli chodzi o te drony. No tutaj w ogóle też konieczna jest zmiana przepisów prawa. Dzisiaj w zasadzie każdy może sobie pójść kupić drona, że tak powiem, i nawet często ludzie, którzy z tego korzystają, nie zdają sobie sprawy, jakie tworzą niebezpieczeństwo chociażby dla ruchu lotniczego, dla no, wielu, wielu miejsc i instytucji. Tutaj prawo też musi być w jakiś sposób dostosowane, bo to, że może każdy kupić tego drona, no to każdy też go może wykorzystać w sobie wiadomy sposób, prawda?
Prosimy bardzo, Radio Maryja, halo?
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Ja nie z Poznania. Ja chciałem tutaj powiedzieć tak krótko, bo nie wiem, czy zdążę, może mi braknie puli minut, ale chciałem tylko powiedzieć krótko, że tu jest ważne morale, panowie Kona. Tu jest mądrych wielu generałów, którzy by już tam chcieli, nawet nie mają dostępu w ogóle do władztwa, a przykład mamy dopiero co tutaj rozgrywający się w scenie politycznej. Ja też byłem w wojsku i wiem, jak są. Miałem specjalizację. Nie będę się wypowiadał co do szczegółów technicznych, tylko weźmy sobie pod uwagę, proszę, miłych gości, gospodarzy i słuchaczy, że morale bardzo dużo rozgrywa sytuację w czasie wojny. I mieliśmy przykład również w stanie powstania warszawskiego, że gdzie teraz w tej chwili się ośmiesza tą sytuację. Cóż da armia, która i tak teraz widać jest oceniana jako słaba i da się, rzuci się wiele broni, jeśli morale będzie zepsute, jeśli będzie morale niepodtrzymywane. I to oczywiście zdaję sobie sprawę, że mówię to do źródła, które jest przeciwieństwem demoralizacji. Ale proszę Państwa, weźcie pod uwagę, co się rozgrywa w tej chwili i jak to ma wpływ na to, tą w ogóle destabilizację myśli, świadomości, a dopiero później się wypowiadajcie Państwo na temat. Ale oczywiście nie mam komu zabraniać, ale techniczne to sprawy, proszę Państwa, tak łatwo sobie rzucić albo powiedzieć, że jestem tutaj, wiem, znam się i tak dalej. Przemyślcie Państwo, zanim coś powiecie. Szczęść Boże.
Dziękuję, dziękuję serdecznie. No, morale istotna sprawa, najważniejsza. Mówiliśmy także przecież o całym systemie szkolenia, także o dotarciu z formacją patriotyczną do tych, którzy wzrastają od najmłodszych pokoleń.
Oczywiście to jest też to, co mówiłem wcześniej w programie w telewizji Trwam, że minister Antoni Macierewicz powołał także, znaczy pani premier na prośbę pana ministra powołała podsekretarza stanu, który oddzielnie zajmuje się edukacją, szkolnictwem wojskowym. Mamy przecież wiele szkół wojskowych, ale mamy też poważne uczelnie typu Akademia Obrony Narodowej czy Wojskowa Akademia Techniczna. Jakby dużo stawia się na to, żebyśmy mieli armię zawodową, ale także wykształconą. Mnóstwo wniosków napływa do ministerstwa, jak wielu żołnierzom szeregowym uniemożliwiało się na przykład ukończenie studiów, kiedy składali takie wnioski i o to prosili, jak uniemożliwiało się naukę języków obcych. No, dzisiaj to jest fundamentalne, dzisiaj to jest bardzo ważne. Wykształcenie, nastawienie do ojczyzny. To wszystko też podnosi to morale, patriotyzm. To wszystko, cała ta edukacja musi się zamykać w tej dewizie Bóg, honor, ojczyzna.
Proszę bardzo, Radio Maryja, halo? Bardzo proszę, Radio Maryja, halo?
Szczęść Boże.
Szczęść Boże, kogo witamy, skąd telefon?
Marta z Warszawy.
Witam pani Marto, bardzo proszę.
Państwo na pewno wiecie, jakie są doktryny geostrategiczne Stanów Zjednoczonych. Wszystkie ostatnie doktryny, doktryna Busha juniora, doktryna Wolfowica, a dodam jeszcze, że dla George'a Busha juniora idolem ideologicznym, do którego się przyznał, jest niejaki Szaranski, który też ma swoją doktrynę. To jest Żyd, który wyemigrował z Ukrainy do Izraela. Oni wszyscy, łącznie z naszym Zbigniewem Brzezińskim, który też ma swoją doktrynę, zakładają, że przyszłość świata to powinna być dominacja Stanów Zjednoczonych i Izraela nad całym światem. Każdą metodą, również wojną prewencyjną. Nasz rzekomo rodak Zbigniew Brzeziński już w swojej książce Plan Gry, która jest wydana też po polsku, mówi o tym, że przyszłością Stanów Zjednoczonych jest dominacja nad całym światem. Osiągnie się ją przez zdominowanie Eurazji. Powiedzmy, że Europę Stany mają już podporządkowaną od 1945 roku. Jeżeli chodzi o Azję, to trzeba podbić zdaniem Brzezińskiego serce Azji, czyli Rosję i Chiny. Najlepiej przez wywołanie wojny pomiędzy nimi, a jak się nie da, to po kolei. Najpierw Rosja, Chiny albo odwrotnie. Wszystko, co widzimy w tej chwili jak na dłoni, z faktów, które się dzieją dookoła nas. Najgorsze jest to, że w wojnie o Eurazję Polska może być krajem frontowym, co się też dzieje na naszych oczach. I niestety PiS, na który głosowałam, wydaje się być od zawsze orędownikiem tej ideologii. Chodzi tutaj o interes Stanów Zjednoczonych, bo nie o nasz. My mamy być krajem frontowym, krajem magazynów, komasacji żołnierzy amerykańskich, ponieważ to, o czym panowie mówiliście, czyli bazy natowskie, to mają być bazy amerykańskie. Ich lokalizacja została już zatwierdzona przez nieszczęsnego pana Siemioniaka, w tym jedna baza w Ciechanowie koło Warszawy. Czyli trudno się domyśleć, że bardzo łatwo będzie o na przykład akcję fałszywej flagi i jakiś atak na taką bazę rakietową, o którym się powie, że to na przykład strzelili Rosjanie. Nigdy nie byłam proputinowska, ani prorosyjska, nigdy nie byłam w żadnej partii, ale to jest dla mnie czytelne. Jako kobieta, jako obywatel buntuję się przeciwko temu, aby nad naszymi głowami rozgrywały się geopolityczne geszefty pomiędzy politykami dla ich orderów lub dla wymyślonych jakichś akcji pseudonapoleońskich i żeby obce wojska funkcjonowały w Polsce. Nie natowskie, amerykańskie.
Tak, pani Marto, bardzo, bardzo dziękuję. No też trochę tego wizjonerstwa było w tym telefonie, ale chociaż może jednym zdaniem.
Znaczy, muszę powiedzieć, proszę ojca, szanowni państwo, że ja... Proszę mi wybaczyć takie sformułowanie. Ja sobie zdaję sprawę, że to może być trudne do przyjęcia po tych 8 latach, ale naprawdę dzisiaj na czele państwa polskiego stoją ludzie, którzy na pierwszym miejscu mają po prostu Polskę. I powiem szczerze, no ja jako szef gabinetu politycznego, rzecznik prasowy MON-u, naprawdę nie bardzo mnie interesuje, kto chce zawładnąć światem, a kto nie. Interesuje mnie, gdzie w tym wszystkim jest Polska, jak jest zabezpieczona, jak mogą czuć się bezpiecznie Polacy i co mamy dzisiaj zrobić, żeby w przypadku ewentualnej jakiejkolwiek sytuacji, próby napaści, agresji, czegokolwiek i tak dalej, żeby Polacy mogli czuć się bezpiecznie, żeby mogli być bronieni.
39 minut po godzinie 22. Trwają rozmowy niedokończone dla tych z Państwa, którym umknęła treść tematu naszego spotkania. Przypomnę, priorytety Ministerstwa Obrony Narodowej w studiu Radia Maria, nasi goście. Pan Bartłomiej Misiewicz, szef gabinetu politycznego ministra obrony narodowej, rzecznik Ministerstwa Obrony Narodowej i pan poseł Waldemar Andzel, poseł Prawa i Sprawiedliwości, zastępca przewodniczącego Sejmowej Komisji Obrony Narodowej. Już za chwilę kolejne telefony od Państwa. Radio Maria, bardzo proszę.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże. Kogo witamy?
Marcin Pomorskie.
Witam, panie Marcinie.
Na wstępie chciałbym podziękować za bardzo fajny temat o wojsku. Jest mi bliski zresztą. I mam dwa pytania do panów wybranych tam. Pierwsze jest takie, czy Ministerstwo Obrony zainteresuje się problemami, patologiami w wojsku, które bardzo często występują. Pierwszą taką patologią jest nepotyzm. Coraz więcej ludzi do wojska trafia, szczególnie w tych służbach NSR, z nadania takiego rodzinnego, znajomi. Kolejnym tematem, takim problemem też jest, są stanowiska, które są obejmowane w wojsku, czyli często ludzie są niekompetentni, wyznaczani. Przykładem jest na przykład brak znajomości języka angielskiego na wyższych stanowiskach. To tyle z tych patologii. A jeszcze dodam, że też czy Ministerstwo Obrony zajmie się przetargami, czyli wydawaniem, celowym wydawaniem pieniędzy. No i tak na koniec chciałbym się zapytać, czy jest szansa też coś zrobić z tą ilością generałów w Polsce, no bo to troszeczkę lekka przesada w porównaniu przed armią amerykańską. Jak to mówią, za dużo wodzów, za mało żołnierzy. Dziękuję.
Dziękujemy, panie Marcinie.
Ja pozwolę sobie odpowiedzieć, no po prostu 4 razy tak. Wszystkie te kwestie, które pan poruszył, są kwestiami bardzo ważnymi. Jakby przychodząc do ministerstwa, wszyscy mieliśmy świadomość tego, że to będą problemy, z którymi trzeba będzie sobie radzić. No można powiedzieć, że w niektórych przypadkach nawet jesteśmy zaskoczeni, że to aż tak wygląda, zwłaszcza jeżeli chodzi o pewne patologie i problemy wewnątrz. No ale cóż, no przez lata na to pozwalano. I raz jeszcze powtarzam, 4 razy tak, wszystkim tym się zajmiemy na pewno i to panu gwarantuję.
Proszę bardzo, Radio Maryja, halo.
A szczęść Boże.
Szczęść Boże, kogo witamy, skąd telefon?
Dariusz ze Stanów, ja bym chciał dołączyć do rozmowy.
Jesteśmy, panie Dariuszu, na antenie, bardzo proszę.
Szczęść Boże wszystkim. Ja przysłuchuję się rozmowie dzisiejszej państwa i słucham, jak państwo próbujecie wygaszać państwa zdaniem wizjonerów, więc może ja odwołam się tylko do naszej historii i chciałbym przypomnieć o tym, jak to przez ponad 40 lat mieliśmy już w Polsce bazy obcych mocarstw, bazy wojskowe i jaki to miało wpływ na naszą politykę zagraniczną i ogólnie rzecz biorąc na naszą wolność, naszego narodu. Także ja bym chciał przypomnieć również o tym, jak obce mocarstwa pomagały nam wielokrotnie w naszych w potrzebach. Przypomnę tylko Anglię, Francję. Także nie jestem w stanie zrozumieć współczesnego parcia do posiadania baz amerykańskich, baz wojskowych na terenie Polski.
Ale dodajmy także, panie Dariuszu, przepraszam, bo sytuacja Związku Radzieckiego i obecności wojsk Związku Radzieckiego na terenie Polski, a sytuacja relacji ze Stanami Zjednoczonymi, tutaj nie ma najmniejszego wspólnego marginesu, ale co warto, panowie, podkreślić z całą stanowczością, w założeniach jest wzmocnienie tej naszej polskiej armii jako pierwszy zasadniczy krok, który będzie decydował o obronie bezpieczeństwa naszego kraju.
Znaczy, ja mogę tylko jeszcze dodać, że no, szanowni państwo, przecież to nie jest tak, że jeżeli na terenie Polski będzie wojsko, czy to Stanów Zjednoczonych, czy nie wiem, czy Wielkiej Brytanii, to że na przykład dany teren, na którym znajduje się baza, jest wydzielony spod jurysdykcji prawa polskiego. To tak nie funkcjonuje. To w tym momencie to jest wszystko pod prawem polskim. To Polacy, polscy dowódcy tym wtedy zarządzają. To jest to wzmocnienie militarne, sojusznicze, nie tylko na zasadzie wymiany sprzętu, doświadczeń, wspólnych ćwiczeń, ale także w przypadku jakiegokolwiek zagrożenia. Proszę zrozumieć, że atakowany nie jest jeden naród, ale już tylko już kilka, już jest reakcja inna. Ja sobie zdaję sprawę, no przecież wszyscy znamy historię i jak to było wcześniej, jak sojusznicy się no ci wtedy ewentualnie się zachowywali i jak to wyglądało i też zdaję sobie sprawę, że historia lubi zataczać koło, no ale my musimy dzisiaj zacząć wykonywać to, co możemy jak najszybciej, dopiero po to, żeby przejść do kolejnych etapów. Natomiast tym pierwszym naszym priorytetem i to, na czym my się skupiamy, to jest jednak nasza armia, wyposażenie naszej armii, system dowodzenia naszej armii, sprzęt dla naszej armii, wydatkowanie pieniędzy dla naszej armii. Sojusznicy sobie, a my sobie, ale też ten sprzęt musimy od kogoś kupić. No to przepraszam, mamy od Rosjan kupować sprzęt?
Ja się w pełni tutaj zgadzam z tym, co powiedział pan Bartłomiej Misiewicz. Nie porównywałbym w żaden sposób tego, co się działo kiedyś, co robiła Rosja radziecka, która była dyktatorskim systemem zbrodniczym, porównywanie w jakikolwiek sposób do Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej, która od setek lat, od 200 lat jest demokratycznym państwem opartym o demokrację, o uczciwą konstytucję, gdzie szanuje się prawa obywateli. Także w żaden sposób no, nie chciałbym takich porównań. Na pewno takiej ilości baz, nikt nie mówi o takiej ilości baz, która kiedyś tutaj była na naszym terytorium, bo na razie właściwie nie mamy właściwie żadnych baz natowskich, poza tym, że są tylko szkolenia jednostek wojskowych z różnych krajów i to szkolenia nieraz w niedużej ilości, to także powinno ulec na pewno zwiększeniu i poprawie. Dziękuję.
Proszę bardzo, Radio Maryja, halo.
Szczęść Boże, z tej strony mówi Aleksandra, emerytowana pedagog szkolna z północnego Mazowsza. Chciałabym dołączyć do tej rozmowy z takim tematem. Wydaje mi się, że bardzo ważna sprawa jest teraz, aby zająć się młodym pokoleniem i żeby właśnie to, o czym niektórzy ze słuchaczy tu mówili, zwrócić uwagę na ten aspekt moralny, na ten aspekt wspólnotowy, solidarnościowy. Wychowanie młodego człowieka, który by rozumiał wspólne dobro, szanowanie wszystkiego, to jest nasze wspólne. Żeby właśnie ten program, który planuje Zjednoczona Partia, rząd odnośnie nauczania klas 1-8, wrócić właśnie do mądrych samorządów szkolnych, do tego, żeby młody chłopiec 14-15-letni widział, to jest pierwszak, siedmiolatek, ja jestem 14-latkiem, a nie tak jak teraz z gimnazjami. Jestem bardzo za tym i wydaje mi się, że tutaj też można by skorelować właśnie pracę ministerstwa z Ministerstwem Edukacji. Chciałabym dorzucić ten aspekt właśnie, żebyśmy my wszyscy jako społeczeństwo na tle właśnie tego, co się wydarzyło ostatnio w tym pięknym marszu, w spokoju i jednocześnie promieniować i robić wszystko, co możliwe, ażeby z mediów tych misyjnych i tych publicznych szła prawda, spokojna prawda, a nie właśnie takie manipulowanie. A więc chodzi mi o walkę o młode pokolenie, żeby spróbować wszystkimi możliwymi ministerstwami, żeby tak zadziałać, aby odzyskać młode, mądre, wspólnotowe pokolenie. I dość, na koniec mówię, dość tych obrazków, bo pamiętam, jestem wzrokowcem, jak właśnie jeden z redaktorów, dziennikarzy zrobił ten show z podzieleniem Polski. Tu PiS, a tu PO. To jest manipulacja. Nie ma takiego podziału. Jesteśmy wszyscy razem. Tak trzeba, w tym kierunku. Dziękuję bardzo za możliwość wypowiedzi. Gratuluję panom, trzymajcie się. Gratuluję pani premier kultury, pięknego ubrania, bo to też jest ważne, skromnie, elegancko. Wszystkie kobiety, które są w rządzie, są pięknie, elegancko ubrane, jak kobiety. Mężczyźni mówią z klasą, spokojnie, opanowani. Tego wam życzymy i naprawdę wszyscy za was się modlimy i trzymamy kciuki. Szczęść wam Boże i Bóg zapłać.
Bóg zapłać, pani Aleksandro, dziękujemy.
Bardzo dziękuję.
Bardzo dziękujemy, w pełni się zgadzamy z tym, co pani powiedziała. Tak dokładnie będzie to realizowane. Ministerstwa muszą ze sobą współdziałać, cały rząd musi razem pracować. To wszystko od nas, wszystkich Polaków zależy, każdego z osobna Polaków, od naszych rodzin, aby nasz kraj szedł w dobrym kierunku, mógł się dobrze rozwijać. I bardzo dziękujemy za ten głos, za modlitwę, za nas wszystkich. Dziękuję bardzo. Szczęść Boże.
Bardzo proszę, Radio Maryja, halo.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków, amen. Kogo witamy, skąd telefon?
Ryszard z Wrocławia.
Witam, panie Ryszardzie. Bardzo proszę, jesteśmy na antenie od samego początku, panie Ryszardzie.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Muszę ze smutkiem stwierdzić, że z zażenowaniem słucham tych państwa tutaj wypowiedzi. Ten cały system przeciwrakietowy Patriot jest przestarzały i złom. Zakupienie tego po horrendalnych cenach jest, proszę panów, przestępstwem. Proszę tutaj nie ogłupiać ludzi, że to ma jakiś sens. Ten system także nie uchroni nas przed rakietami, chociażby Stalingradu. Jest całkowicie bezużyteczny. To pierwsza sprawa. Druga sprawa, narzucanie gigantycznych zbrojeń na, że tak powiem, amerykańskie, sugestie i zakupywanie od nich niebotycznych ilości sprzętu po horrendalnych cenach jest także przestępstwem. Komu panowie służycie? Jest wstyd, że ta Radio Maryja udostępnia wam...
Tak, panie Ryszardzie, ja najmocniej przepraszam, ale płyną zarzuty wokół wypowiedzi, których ja jako prowadzący tę audycję po prostu nie słyszałem, a zatem to pana telefon jest jakąś wrzutką, która ma zmącić spokojną dyskusję na temat sytuacji działań podejmowanych przez Ministerstwo Obrony Narodowej.
Znaczy, jeżeli ojciec tylko pozwoli, ja chciałbym raz jeszcze powiedzieć, że szanowni państwo, jeżeli chodzi o system Patriot, to jest tak, że zakup tej obrony przeciwrakietowej ogłosili poprzednicy, dokładniej pan prezydent Bronisław Komorowski, bo tak się akurat złożyło, że większość przetargów dotyczących Wojska Polskiego ogłaszał pan prezydent. No, to taka była formuła, nie wiadomo jak, ale tak było. I nie zrobiono w tej sprawie nic, ale nic oznacza także to, że Polska na nic się nie zgodziła, żadnego dokumentu nie podpisała, także nie rozpoczęto rozmów. A ja powtarzam raz jeszcze, my traktujemy Stany Zjednoczone jako naszego najmniejszego sojusznika, w związku z powyższym także ich przemysł zbrojeniowy i czekamy na ofertę. Firma Raytheon, która jest przedstawicielem tego systemu Patriot, zapowiedziała, że dołączy się do rządu amerykańskiego celem rozpoczęcia rozmów w tej sprawie z rządem polskim. I my na te rozmowy czekamy, jesteśmy otwarci. Czekamy na tą propozycję, która zostanie nam złożona i potem będą dopiero zapadały decyzje. Natomiast nie jesteśmy na takim etapie, że cokolwiek zostało podpisane, zrobione, zamówione, czy jakiekolwiek pieniądze zostały wydane.
No albo też użycie sformułowania dyktat, tak? Czyli właściwie...
No tak, oczywiście.
Proszę bardzo, Radio Maryja, halo?
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja, zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Paweł z okolic Torunia. Serdecznie pozdrawiam gości ojca prowadzącego oraz wszystkich słuchaczy, zwłaszcza cierpiących. Chciałbym się podzielić swoimi refleksjami. Uważam, że trzeba, tak się może mało o tym mówi w Polsce, że należy więcej zwrócić na to uwagę, żeby również nastąpił spadek bezrobocia. Jeżeli nastąpi wzrost liczebności armii, to należałoby zwiększyć armię nawet do 150 tysięcy, nawet praktycznie może do 200 tysięcy i wzrośnie spadnie bezrobocie, bo ci ludzie będą pracować, już będą w armii i oprócz tego trzeba, taką armię trzeba obsługiwać jeszcze, uzbrojenie, sprzęt, ubiór i ponadto tutaj taka armia to zawsze uczy, wobec armii zawsze uczy tak dyscypliny pewnej, takiej czystości, takiej zaradności, uodparnia wtedy na różne stresy, różne psychiczne, jak to źle przygotowuje. I to byłoby dobre, jak dawniej to była armia obowiązkowa i takie były plusy. Teraz to się tego nie ma, to są też minusy, tak już tak patriotyzm uczy w takiej tak samo zaparcie, ale daje jeszcze kolejnym, chciałem się podzielić punktem, to również należy rozbudowę polskiego przemysłu zbrojeniowego wprowadzić, bo on nie zamawienie jakichś zagranicznych firm, tylko polski przemysł również, bo dlatego, że się traci niezależność, jeżeli się ma uzbrojenie, amunicję, czy również broń ma się u obcych, to wtedy mogą się jakieś być interesy i mogą się nie zgodzić, nie udostępnić amunicji czy broni i wtedy państwo traci niezależność, suwerenność traci. To jest bardzo ważne. Również musi być nastąpić rozwój polskiej myśli technicznej. Musi być na badania naukowe nad różnym uzbrojeniem, iść na różne prototypy broni czy amunicji. Muszą mieć pieniądze, żeby naukowcy się tym zajmowali. A również innym ważnym punktem to chciałem powiedzieć, że należy doprowadzić do tego rozwój obrony terytorialnej, tak, ale również pod względem zagrożeń terrorystycznych musi mieć miejsce, żeby wszyscy obywatele wiedzieli, jak się obronić, gdyby nastąpiło zagrożenie turystyczne, takie na miasto w Paryżu albo gdzie indziej. Ludzie muszą być już przygotowani na coś takiego, żeby to nie było zaskoczeniem. Jakby się pojawił nieprzeciwnik, to trzeba z takim przeciwnikiem walczyć i taki również unikać strat, wiedzieć, jak się zachować. I to jest głównie zagrożenie turystyczne stąd teraz. Ale to również nie należy odwracać uwagi od innych zagrożeń, na przykład na wschodzie, a skupiać się na walce z terroryzmem, tak jakby wyglądało na to, aby media i Zachód, Unia Europejska też, aby zwracać uwagę na terroryzm, a już zapomniały o zagrożeniach na wschodzie. A jeszcze krótko, jeśli chodzi o państwo islamskie, to uważam, jeżeli tam nie nastąpi interwencji lądowej, to nie uda się tego państwa pokonać i należy odciąć państwo od finansowania, nie należy prowadzić z nim handlu i należy pomagać chrześcijanom, którzy tam są prześladowani, a tak Zachód się odwrócił o nich i zapomniał o tych, a to jest brak solidarności i to może się zemścić, bo mogę, że takie zachowanie ośmielić terrorystów. Może na tym skończę. Serdecznie wszystkich pozdrawiam. Z Panem Bogiem.
Dziękujemy, dziękujemy Panie Pawle. Rzeczywiście wątków bardzo wiele. Myślę, że także ten bardzo istotny dotyczący sytuacji polskiego przemysłu zbrojeniowego w tej części naszego programu. Nieco mniej czasu poświęciliśmy właśnie temu zagadnieniu, które było także podjęte już w telewizji Trwam.
Dziękuję bardzo właśnie za ten głos pana Pawła z Torunia. Pozdrawiam mieszkańców Torunia. W pełni się zgadzam z tym, co tutaj było mówione i w tych założeniach państwa, polityki ze strony Prawa i Sprawiedliwości właśnie bardzo ważnym elementem będzie stawianie na polski przemysł zbrojeniowy, który był zaniedbany przez ostatnie lata, ale myślę, że teraz będzie rozwój i będzie stawianie w dużej części, bo oczywiście nie całościowo, nie da się wszystkiego, aby nasza armia tylko kupowała sprzęt tylko z naszych fabryk, ale na pewno będzie rozwój polskiego przemysłu zbrojeniowego. Dziękuję.
Ja tylko mogę powiedzieć, że w ostatnich dniach zmieniły się władze Polskiej Grupy Zbrojeniowej. Jest to instytucja, która skupia najwięcej firm zbrojeniowych w Polsce i rzeczywiście teraz nowe władze również przeprowadzają audyt w PGZ-cie i mają za zadanie rozwinąć polski przemysł obronny. To jest dzisiaj bardzo ważne. Możemy w niektórych sprawach stanąć na nogi w momencie, kiedy, tak jak już wcześniej była o tym mowa, wyposażymy własną armię, wtedy też i nasi partnerzy będą chętniej kupowali ten sprzęt i można ten przemysł rozwinąć. Polacy zawsze słynęli z tego, że sprzęt, który produkowaliśmy, czy to były samochody, czy inne rzeczy, był sprzętem dobrym i dzisiaj możemy do tego powrócić i możemy znowu stać się w jakichś dziedzinach pionierami. No, trzeba tylko odrobiny chęci.
Proszę bardzo, Radio Maria, halo.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże, kogo witamy?
Jan z Podkarpacia.
Witam Pani Janie.
Chciałem zapytać Pana, pozdrawiam Pana, że chciałem zapytać, czy bierze się w doktrynie obronnej naszej fakt, że znajdujemy się pomiędzy dwoma państwami, które mają do nas pretensje terytorialne. Niemcy mają w swojej konstytucji bodajże punkt 117, który wyznacza ich granice jako granica III Rzeszy z 1937 roku. Natomiast z drugiej strony Ukraina, która ma pretensje do naszego Pogórza. To jest jedno pytanie. W związku z tym mam troszeczkę takie różne uczucia, kiedy widzę gesty przyjazne z Ukraińcami. Państwo, które nas nie traktuje jednak z dużą sympatią. Druga sprawa. Wydaje mi się, że jednak panowie unikacie w naszej doktrynie obronnej tego trzeciego stopnia. Mianowicie, owszem, armia bardzo dobra, owszem, obrona terytorialna, ale jednak sukcesywne oczywiście rozprzestrzenianie broni pośród mieszkańców prywatnych jest konieczne. Ja tutaj przedstawiam, skoro pan mówił tutaj o roku 1920, ja przypomnę, że Piłsudski w tym bodajże 18 roku, jeden z pierwszych dekretów, rozbroił całą Polskę. Stąd ta rzeź niesamowita Polaków przez Sowietów i przez Niemców, przypominam, że 8,5 miliona ludzi i obywateli, przepraszam, polskich, w tym 5 milionów naszych obywateli, bo nie było się czym bronić. Więc to musicie uwzględnić wcześniej czy później.
Dziękuję Pani Janie. Chciałbym przekazać już głos naszym gościom.
Ja pozwolę sobie na tą ostatnią kwestię odpowiedzieć. Proszę Pana, ja jeszcze raz powtórzę, już chyba czwarty dzisiaj, że nikt z nas nie mówi nie. No tylko pozwólcie Państwo tak dostosować system i prawo. Proszę Państwa, no my mamy tę możliwość dopiero miesiąc czasu. Tak nam to dostosować, żeby jednak ten dostęp do broni był na jakichś odpowiedzialnych zasadach. I żeby była jakaś kontrola, żeby to było sprawdzone, kto tą broń ma, kto nie ma, kto kiedy jak ją używał i tak dalej, i tak dalej. Żeby wszyscy mogli czuć się bezpiecznie, zarówno posiadający broń, jak i ten, kto tej broni nie posiada, a chodzi po ulicach.
Ja się jeszcze tylko powiem, że nam zależy na stosunkach dobrosąsiedzkich z naszymi sąsiadami. W taki sposób je będziemy układali. Z nikim nie chcemy prowadzić wojny. Chcemy, aby nasz kraj się mógł pokojowo rozwijać z naszymi sąsiadami i w taki sposób będziemy współpracowali. Ja nie słyszę jakichś głosów ze strony rządów sąsiadów, żeby mieli na chwilę obecną roszczenia terytorialne. Mogą być ze strony jakichś skrajnych grup nieodpowiedzialnych, z tym się mogę zgodzić, ale nie ze strony rządów. I myślę, w taki sposób pokojowy na pewno będziemy współpracowali.
Proszę bardzo, halo.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże, kogo witamy?
Kłania się Legionowa.
Witamy Panie Stanisławie, bardzo proszę.
Serdecznie witam. Proszę Państwa, może zaznaczę od razu. Wyrażę tylko swoje opinie. Nie jestem członkiem Prawa i Sprawiedliwości. Głosowałem na tę partię jak najbardziej, ale nie chciałbym tym, co powiem, sprawić kłopotu. Wyrażę tylko swoje opinie. A więc ustosunkuję się do tego, co już tutaj kilka osób, może raczej kilka istot przed chwilą, prawda, wpuszczonych na antenę, no właśnie tak bardzo zatroskanych tym, że no jakoby banderyzm jest wielkim zagrożeniem, że bazy NATO są wielkim zagrożeniem. No znamy te frazy od dziesięcioleci, od nawet 70 lat, a prawda, rewanżyści z Bonn, imperialiści amerykańscy, to wszystko znamy. Ale teraz może tak, temu stronnictwu wołyńskiemu, pożal się Boże, tym ludziom, którzy się uaktywnili kilka lat temu, po przejęciu władzy przez Platformę, którzy się uaktywnili pod koniec 2007. Przykładem choćby obchody zorganizowane wielkim nakładem wielkich sił i środków 65. rocznicy mordu czy rzezi wołyńskiej, proszę Państwa, właśnie w roku 2008 w Warszawie na Krakowskim Przedmieściu. Lipiec 2008 pod honorowym patronatem kogo? Ano wicemarszałka Sejmu Jarosława Kalinowskiego. Więc teraz zwracam się do tych, pożal się Boże, kresowian. W wasze rączki 70 lat temu spadło nie wasze dziedzictwo na ziemiach zachodnich i północnych, obecnie należących do państwa Rzeczpospolita Polska. Dbajcie o to dziedzictwo, egzemplum choćby Zamek Książ w Żyku, bo nie dbacie. Nie dbacie, flejtuchy z Wołynia, o dziedzictwo.
Tak, to ja przepraszam, panie Stanisławie, przepraszam najmocniej. Odnosił się pan do innych telefonujących do Radia Maryja, wytykając im jakieś uchybienia metodologiczne i językowe, a ja pozwolę sobie także pana prosić o zachowanie kultury języka na antenie Radia Maryja i nie życzymy sobie kierowania pod jakimkolwiek adresem właśnie takich sformułowań i tym samym pan pozwoli, że do pańskiej wypowiedzi pana telefonu nie ustosunkujemy się. Bardzo proszę, Radio Maryja, halo?
Szczęść Boże.
Szczęść Boże, kogo witamy, skąd telefon?
Patrycja ze Świdwina.
Witam pani Patrycjo i bardzo proszę, słuchamy. Proszę radio wyłączyć, bo jest włączone i bardzo nam przeszkadza. Aha. My jesteśmy już na antenie i trzeba rozpocząć wypowiedź.
Tak, chciałam się zapytać, bo ja mam takie pytanie odnośnie, bo była cały czas mowa tutaj o zwiększeniu liczebności armii. Ja skończyłam studia, całe życie, wszystko co robiłam, to próbowałam, żeby dostać się do wojska. Kształciłam się w tym kierunku. Skoczyłam sobie Politechnikę Warszawską i próbuję się dostać do jednostki wojskowej. Już 3 razy próbowałam. Był wolny etat, były limity. Pewnie panowie będą wiedzieć, o co chodzi. Zdaję egzaminy, zdaję WF, przechodzę wszystkie kwalifikacje, przechodzę rozmowy z psychologami, ze wszystkim. Mam zgodę dowódcy, idą papiery do Departamentu Kadr i jest decyzja odmowna. I tak 3 razy. I chciałam się zapytać, jakie ja mam tak naprawdę możliwości dostania się do wojska, skoro tak naprawdę nie dostaję uzasadnienia, dlaczego tak jest? Dlaczego mnie nie przyjmują? Skoro ja mam kwalifikacje, mam skończone studia, spełniam wszystko, mam stopień oficerski podporucznika, bo też przeszłam w przeszkolenie we Wrocławiu, w szkole wojskowej i ciągle nie mogę się dostać. Czy teraz coś się zmieni? Czy teraz... ze mną kończyło takie przeszkolenie ponad 110 osób. I to już było ponad 2 lata temu. Chyba około 5 osób udało się dostać. Brzydko mówiąc, to były takie plecaki. A cała reszta próbuje. To są ludzie, którzy naprawdę chcą służyć Polsce. I nie ma najmniejszych szans. Czy teraz cokolwiek się zmieni? Czy teraz będzie szansa, żeby w końcu móc pracować i służyć ojczyźnie? To chyba tyle chciałam się zapytać i chciałabym usłyszeć, jaka będzie odpowiedź. Czy coś się zmieni?
Dziękujemy pani Patrycjo. Bardzo konkretny głos młodej osoby.
Ja muszę powiedzieć ze swojej strony, że w zasadzie chyba nie ma dnia, żebym nie odebrał telefonu czy informacji właśnie w tym tonie. I to mówię z dużą przykrością, ale to jest efekt tych patologii, o których mówiliśmy wcześniej. Ja powiem szczerze, że jestem zdziwiony, bo to jakby się nie zdarza, żeby nie było uzasadnienia. Pani powiedziała, że trzykrotnie tego uzasadnienia pani nie dostała. Ja mam taką prośbę, na stronach ministerstwa pani znajdzie mój adres mailowy. Jakby pani mogła mi dokumentację tej sprawy przesłać, bo to rzeczywiście ciekawe. To wszystko, co się odbywa, to się odbywa zawsze z jakimś uzasadnieniem. Tak, nawet pani może pisać odwołanie od tego, zwłaszcza jak już pani ma stopień podporucznika, to powinno być łatwiej. Ale niestety 99% tych przypadków, tak jak mówię, nie ma dnia, żebym takiej informacji nie uzyskiwał z różnych jednostek w Polsce. No to jest po prostu jakiś efekt patologii, na przykład nepotyzmu, innych problemów. I tak jak już zaznaczałem, nowe kierownictwo Ministerstwa Obrony Narodowej będzie chciało to zmienić, dlatego że rzeczywiście jest wiele osób, które chcą służyć ojczyźnie, chcą iść do wojska zawodowego. Co więcej, zdają wszelkie egzaminy, zdają WF, chcą się jeszcze do tego kształcić, a im się to uniemożliwia, tak jak uniemożliwia się służbę powyżej 12 lat w wojsku ludziom w sile wieku, którzy chcą pracować dla Polski. Na to wszystko zwracamy uwagę i chcemy dokonać tutaj zmian.
Panie pośle?
Ja się dołączam do tego. Myślę, że nowe kierownictwo Ministerstwa Obrony Narodowej dołoży starań w tym, aby wojsko było przejrzyste, żeby nie było patologicznych rozwiązań, w tym właśnie, tak jak tu wspomniano, nepotyzmu. Myślę, że to będzie na najwyższym poziomie, z najwyższą starannością realizowane przez resort Ministerstwa Obrony Narodowej na czele z panem ministrem Antonim Macierewiczem. Dziękuję.
Proszę bardzo, Radio Maryja, halo.
Pochwalony Jezus Chrystus. Ja chciałbym właśnie...
A kogo witamy i skąd telefon?
Czesław z południa. Chciałbym właśnie tutaj dodać kilka słów co do tutaj słuszności niektórych, którzy mówili o tym zagrożeniu od strony niektórych przedstawicieli, ale to z Ukrainy. Chodzi o pana Poroszenko, kiedy był prezydent Komorowski, to oni parlament wydał beatyfikację może, że Bandera, Szuchewicz, ci ludobójcy są bohaterami i biada tym, którzy będą mówić źle. I w tej chwili arcybiskup Mokrzycki przeprowadza beatyfikację księży pomordowanych przez ludobójców Bandery i będzie miał problemy ze względu na to, że właśnie ci ludobójcy mordowali...
Panie Czesławie, przepraszam najmocniej. Priorytety Ministerstwa Obrony Narodowej to temat rozmów niedokończonych. I bardzo bym prosił, bo tak rzeczywiście na antenie Radia Maryja czasami zdarza się, że zaczynamy mówić o wszystkim i o niczym. To jest takie czasami wielkie gotowanie bigosu. Każdy chce wrzucić coś do tego garnka. Jeżeli chcemy utrzymać pewien ton dyskusji i dzisiaj bardzo konkretny, wyznaczony temat, na progu nowych władz, także nowego szefa tego resortu, mówimy o priorytetach Ministerstwa Obrony Narodowej. No myślę, że tego tematu rozmów nie można było jaśniej, konkretniej, transparentniej sformułować i bardzo bym prosił, drodzy Państwo, abyśmy nie dorzucali tych wątków, które no niewiele w tym momencie mają wspólnego właśnie z tym konkretnym tematem, który sobie na to spotkanie wyznaczyliśmy. Bardzo proszę, Radio Maryja, halo?
Szczęść Boże.
Szczęść Boże, kogo witamy, skąd telefon?
Mówi Alina z Mrocza. Chciałam się odnieść do tej sprawy, że w każdym domu powinna być broń. Ja jako kobieta sprzeciwiam się takiemu.
I to jest pani zdanie, bardzo prosiłem. Wielokrotnie już nasi goście odpowiadali na to podejmowane przez państwa zagadnienie. Bardzo proszę, Radio Maryja, halo?
Nie będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze
dziękuję. Teraz i zawsze. Kogo witamy?
Kamil ze Starachowic.
Pozdrawiam panie Kamilu. Jesteśmy już i czekamy na wypowiedź.
Witam panów i ojca prowadzącego. Ja chciałem zapytać takie pytanie, zadać w zasadzie odnośnie konkretnego programu, jaki prowadzi Ministerstwo Obrony Narodowej, wymiany takiego helikoptera bojowego, który u nas
służy Mi-24 na nowocześniejszy. Ten program nazywa się Kruk i po prostu byłem ciekaw, co stanie się z tymi maszynami, które do tej pory służyły. To są, uważam, maszyny, które nie mają żadnego odpowiednika na świecie, doskonałe i sprawdzone w boju wielokrotnie, na niejednej wojnie w zasadzie i, na, i nie, w, nie, w niejednym klimacie. Co się z nimi stanie, bo te helikoptery można zmodernizować, one mogą dalej służyć, na przykład, dajmy na to, w kawalerii powietrznej. Niekoniecznie takie same zadania spełniać, które do tej pory spełniają, bo nowe helikoptery należy kupić, moim zdaniem. Ale co z tymi starymi? Może nasz przemysł zbrojeniowy mógłby je zmodernizować do jakiegoś standardu, nie wiem, Mi-24 Super Hind.pl, co zamierzacie przecież zrobić z czołgami Leopard, tak też zmodernizować je w ten sposób. Więc chciałem jedynie takie pytanie zadać. Bardzo dziękuję.
Dziękuję, panie Kamilu.
Ja się może odniosę. Dziękuję za zapytanie. Na pewno program helikopterów bojowych będzie realizowany. Śmigłowce, które obecnie posiada wojsko, Mi-24, one to są właśnie śmigłowce bojowo-transportowe. No, będą wymieniane, one się starzeją, się zużywają, za niedługo skończą się resursy i ten program przez Ministerstwo Obrony Narodowej zakupu nowych helikopterów będzie realizowany. Tak naprawdę teraz sprzęt w tym względzie jest bardzo, powiem szczerze, jak się tak przyglądam, wyspecjalizowany. Maszyny są już typowo bojowe, tak naprawdę wyspecjalizowane na najwyższym poziomie. Można tu podać kilka przykładów z różnych krajów, czy ze Stanów Zjednoczonych, czy z Europy. Właśnie program śmigłowców Tiger, czy też włoskich śmigłowców Mangusta. Także na pewno kilka śmigłowców bojowych stanie w przetargu i w przetargu zostanie rozstrzygnięty w przyszłości zakup takiej maszyny przez resort obrony narodowej. To tyle, dziękuję.
Proszę bardzo, Radio Maryja, halo.
Szczęść Boże, Bożena ze Śląska.
Pozdrawiam pani Bożeno.
Chciałam zapytać, nie wiem, czy szczelę się w temat i czy odpowiednie pytanie zadam, ale chciałam zapytać o policję naszą, ponieważ takie służby, które są źle opłacane, źle szkolone, morale jakieś w danej służbie, czyli tutaj ja pytam konkretnie o policję, czy będą jakieś takie zmiany w tym zakresie? Ponieważ wydaje mi się, że nie tylko wojsko i te graniczne służby, ale również policja jest jakby jednym z takich działów, które też nasz kraj tutaj mają dużo do powiedzenia w razie niebezpieczeństwa, ponieważ są też odpowiedzialne za pewne porządek i tak dalej. Czy to troszeczkę tak się tutaj nie potrafię...
Tak, pani Bożena, my bardzo krótko, to nie ten resort, prawda, panowie? To
niestety Ministerstwo Obrony Narodowej zajmuje się tylko Wojskiem Polskim, policją zajmuje się minister spraw wewnętrznych i administracji. Więc, ale na pewno kwestia, no znowu, ale to jest ten sam, to jest ta sama sprawa, to nie tylko jest kwestia opłacania służb tego, czy to jest wojsko, czy to jest policja, czy to jest straż graniczna, czy każda inna, tego jak ci ludzie zarabiają, ale też wielu patologii, tych samych, które tam występują, nepotyzmu, etc., etc. To wszystko wymaga naprawy, no tylko, że zawsze ryba psuje się od głowy, więc tutaj trzeba zacząć od góry.
Prosimy bardzo, Radio Maryja, halo?
Szczęść Boże Ojcu i zgromadzonym w studiu wybitnym specjalistą.
Kogo witamy? Jak pan na imię?
Andrzej z okolic Krynicy dzwoni. Ja mam serdeczną prośbę, aby panowie do priorytetu Ministerstwa Obrony Narodowej włączyli także przeszkolenie w Akademii Obrony Narodowej lub nawet w ministerstwie z zakresu systemów obronnych, systemu doktryn militarno-politycznych, jakie dotychczas wszystkie osoby zajmujące się sprawami obronnymi, przynajmniej w latach początkowych naszej transformacji, przechodziły w tej akademii. Wówczas
po prostu wiedzieliby panowie, o czym mówią, jak zrozumieć wypowiedzi słuchaczy, rozumieliby, jak to wygląda to wszystko, jeżeli chodzi właśnie o te doktryny, o te możliwości systemów obronnych, i wtedy te wypowiedzi no nie musiałyby się ograniczać do takich ogólników i takich odwoływań się do bitwy 1920, bo myślę, że do bitwy pod Grunwaldem również nie ma sensu
tak,
się odwoływać.
Andrzej, bardzo, bardzo dziękuję. Proszę bardzo, Radio Maryja, halo.
Dzień dobry.
Dobry wieczór albo szczęść Boże. Kogo witamy, skąd telefon?
Artur z Warszawy.
Bardzo proszę, panie Arturze. Jesteśmy już na antenie, słyszymy się, tylko tam radio słyszę, panie Arturze, przeszkadza, należy je całkiem.
Ja, tak, ja przechodzę.
Proszę przejść.
Chodzi mi o ustosunkowanie się naszych gości w studiu do tematyki obronnej. Oczywiście chodzi mi tutaj o dozbrojenie armii, to jak najbardziej jestem za, niemniej również jako wyborca rządzącej partii. Natomiast chciałem, żeby zapytać się, jak ustosunkowują się również do tematu odstraszania, mam tu na myśli, nuklearnego, czyli po prostu wybudowanie własnej broni atomowej. No i oczywiście jako element ten, gdyż na samych sojuszników nie zawsze można liczyć. To mieliśmy przykład już w 1939 roku, aczkolwiek sojusze należy pielęgnować.
Dziękuję. Bardzo proszę.
Co do ostatniego zdania, oczywiście pełna zgoda, natomiast jeżeli o to, to pierwsze pytanie, które pan zadał, czyli jak rozumiem, chodzi o panu o tą kwestię, która pojawiała się w polskich mediach, przystąpienia Polski do programu Nuclear Sharing. Chciałbym bardzo jasno zaznaczyć, że Polska, rząd polski w żadnym wypadku nie prowadzi żadnych działań, żadnych rozmów i nie ma nawet żadnych koncepcji, żeby Polska przystąpiła do programu Nuclear Sharing, żeby w jakikolwiek sposób mogła wypożyczać czy posiadać własną broń atomową. Natomiast w pełni, my jako pełnoprawny członek Sojuszu Północnoatlantyckiego, będziemy brali udział we wszystkich działaniach NATO, które będą miały na celu zapewnienie Polsce i Polakom bezpieczeństwa. To bez dwóch zdań. Natomiast nie ma żadnych rozmów na temat broni atomowej i co więcej, traktujemy to, to co media robiły z tego tematu, traktujemy to po prostu jako wprowadzanie opinii publicznej w błąd.
Proszę bardzo, Radio Maryja, halo.
Nie będzie pochodem Chrystus.
Na wieki wieków, amen. Kogo witamy, skąd telefon?
Edward z Chełma.
Witam, panie Edwardzie. Bardzo proszę.
Proszę Państwa, chciałem po pierwsze ustosunkować się do właśnie tych wypowiedzi. I pomyśleć inaczej, powiedzieć co myślę. Otóż tak. Armia zawodowa, jaką my mamy w tej chwili, to jest armia zbyt mała i zbyt droga. Jeżeli ktoś by poważnie potraktował program obronności naszego państwa, to musi po prostu rozpocząć szkolenie rezerw. Szkolenie rezerw nie zarzuciła Francja, nie zarzuciły Włochy, nie mówiąc już o związku, o Rosji, prawda? To armię, którą my mamy, to Wojsko Polskie mikroskopijne, niestety jest dla nas za małe. Dalej, druga sprawa. Krajów, które produkują czołgi, jest bardzo mało na świecie. No ale my produkowaliśmy, mieliśmy tą fabrykę w Łabędach. I w sytuacji, kiedy my, mając fabrykę, sprowadzamy z Niemiec czołgi Leopard za darmo czy pół darmo, wszystko jedno, to jest kompromitacja polityki naszego państwa, niestety. I na razie tyle bym miał. Dziękuję bardzo.
Dziękujemy, panie Edwardzie. Prosimy.
Ja tylko pozwolę sobie w tej ostatniej kwestii, no tylko, że cała machina z tymi Leopardami polegała na tym, że zgodzono się na to, żeby były remontowane, serwisowane za każdym razem w Niemczech, mimo tego, że Polska ma przystosowane własne zakłady, które są w stanie w pełni te czołgi modernizować, serwisować, naprawiać w każdy dowolny sposób. Szanowni Państwo, raz jeszcze powtarzam, my jesteśmy dopiero miesiąc. Tych zaniedbań naprawdę jest multum. My o nich wiemy, o nich mówimy i mówimy po to, żebyście Państwo mogli zobaczyć, nie wiem, za pół roku, za rok. No, staramy się jak najszybciej tak to wszystko zmieniać, żeby to stanęło na nogi, żeby polski przemysł zbrojeniowy, żeby polska armia po prostu stanęła na nogi, bo na tym nam dzisiaj zależy. Dzisiaj kierownictwo Ministerstwa Obrony Narodowej to są ludzie, których jedynym interesem w tym wszystkim jest po prostu Polska, bezpieczeństwo Polski.
Ja tutaj może dodam tylko odnośnie Mamy czołgi Leopard 2, no teraz już pewnych decyzji nie cofniemy. Możemy te czołgi modernizować. Dobrze, aby te czołgi były modernizowane w naszym kraju, w Polsce, w fabrykach w naszym kraju. Także należy zadbać o ten zakład, który tu był wymieniony, Bumar Łabędy w Gliwicach, który także może remontować i modernizować nasze czołgi użytkowane PT-91 twardy, czy też T-72, bo ten zakład przez ostatnie lata, no, rząd nie dbał o rozwój tego zakładu, jak się przyglądałem. Mam nadzieję, że to wszystko poprawi się, wykorzystanie tego zakładu poprawi się. Ja tylko jeszcze wspomnę, że przez ostatnie lata zamknięto jedyny zakład, który produkował silniki właśnie do czołgów, do twardego czy do T-72. Także my na dzień dzisiejszy nie jesteśmy w stanie od podstaw właściwie na chwilę obecną wybudować czołgu. Także tu jest wiele elementów, które można byłoby poruszać i rozwinąć. Ale dziękuję bardzo za to pytanie.
Prosimy bardzo, Radio Maryja, halo?
Halo?
Tak, bardzo proszę, kogo witamy, skąd telefon?
Ja do rozmów.
Tak, jesteśmy na antenie. Kogo witamy i skąd telefon?
Janek z Poznania. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków, amen.
Ja pytanie mam tylko jedno takie. Mamy bardzo dobrych inżynierów, którzy modernizują czołgi. Nasz twardy, jeżeli by był zmodernizowany, uzbrojony na przykład wyrzutnie rakietowe amerykańskie, czy francuskie, czy nawet i szwedzkie, to by był jeden z groźniejszych czołgów. I jeszcze jedną sprawę mam. Ja jestem wojskowym, który walczył o tą Rzeczpospolitą, jak mówią teraz, czwartą. Byłem więźniem UB i takich jak ja ludzi jeszcze, którzy by mogli w razie obrony Rzeczypospolitej mieć broń do ręki, takich ludziom jak ja, niestety w stopniu oficerskim odmawia się broni jako broni nawet osobistej. A jeżeli się wydaje, to żąda się wielkie pieniądze na badania jakieś lekarskie, na inne cele. To nie powinno tak być. Żołnierze, którzy walczyli i są spisani jako kombatanci, a jeszcze są, się czują młodzi duchem, winni mieć w razie czego do obrony szafę mieć pancerną, nadany alarm, rozbiera się klucz, rozbombowuje się, zabiera się, szykuje się na najbliższy punkt. Jestem wysoki rangiem oficerem, stwarzam jednostkę, mam telefon, mam urządzenia, dostaję rozkaz, wiem gdzie stanąć, w razie czego, czy w lesie, czy tam. Jestem w stanie jeszcze obecnie też wziąć i powstrzymać jakąś inwazję czy inne sprawy. A to się bardzo by liczyło w tej chwili z braku wojska. Dziękuję.
Dziękujemy Panie Janie. Ja spoglądam na zegarek, to ostatni telefon i myślę, że panowie odniosą się do tego, o czym pan Jan z Poznania mówił, ale także już zacznijmy czynić chociażby krótkie słowo podsumowania, bo tych wątków i spraw podjętych przez panów, także przez słuchaczy Radia Maryja w temacie priorytetów Ministerstwa Obrony Narodowej było bardzo wiele. Bardzo proszę.
Ja tylko mogę podziękować, pogratulować właśnie panu Janowi z Poznania takiego patriotycznego wychowania, patriotycznego ducha, który ma. Myślę, że właśnie na takich obywatelach nasza ojczyzna się powinna opierać, którzy mają patriotyczne wychowanie, którzy mają dużo dobrych chęci służby naszej ojczyźnie. Także należy tylko pogratulować temu.
I ja ze swojej strony mogę tylko powiedzieć, że szanowni państwo, proszę nie przejmować się tym, co się dzieje dzisiaj w mediach, co robi opozycja. To, tak jak powiedział pan premier Jarosław Kaczyński, Polska wymaga naprawy po prostu. I dzisiaj to się dzieje. Dzisiaj niszczone są interesy prywatne pewnych elit i mainstreamu, a idzie to w stronę po prostu poszanowania interesu Polski. A więc proszę się tym nie przejmować. My dalej będziemy swoje robili. Priorytety ministerstwa państwo znacie. Dzisiaj będziemy skupiali się na tym, żeby jak najszybciej doprowadzić do zwiększenia bezpieczeństwa Polski, Polaków. I cóż, prosimy o modlitwę i wsparcie.
I podsumowanie, priorytety Ministerstwa Obrony Narodowej w pigułce, panie dyrektorze, chociażby przypomnijmy.
W pigułce, obrona terytorialna kraju, ujednolicenie systemu dowodzenia, zwiększenie liczebności polskiej armii, modernizacja polskiej armii.
Panie pośle, na co jeszcze warto zwrócić uwagę?
No to, co także było tu już wspomniane, myślę, że to patriotyczne wychowanie i w wojsku, ale patriotyczne wychowanie naszej młodzieży, patriotyczny przekaz do społeczeństwa, to właśnie w taki sposób, jaki robi właśnie Radio Maryja, czy też telewizja Trwam, w taki sposób powinno być prowadzone. I także prośba o modlitwę.
Bardzo serdecznie dziękujemy. Kończymy nasze rozmowy niedokończone. Priorytety Ministerstwa Obrony Narodowej. W studiu Radia Maryja rozmawialiśmy z panem Bartłomiejem Misiewiczem, szefem Gabinetu Politycznego Ministra Obrony Narodowej, rzecznikiem Ministerstwa Obrony Narodowej. Dziękuję serdecznie.
Dziękuję. Szczęść Boże.
I z panem posłem Waldemarem Andzelem, posłem Prawa i Sprawiedliwości, zastępcą przewodniczącego Sejmowej Komisji Obrony Narodowej. Dziękuję, panie pośle.
Dziękuję. Szczęść Boże.
I dziękuję także państwu za współtworzenie dzisiejszych rozmów niedokończonych przez telefoniczny kontakt z nami.